Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teraz Radio Maryja. Szczególnie chodzi mi tutaj o ludzi młodych. Rozpoczynamy czas wzrastania. I witam serdecznie w naszym studiu naszych gości z ojcem Krzysztofem Bobakiem, franciszkaninem na czele.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
A razem z ojcem Krzysztofem przyjechali młodzi z prywatnego liceum ogólnokształcącego franciszkanów w Wieliczce. Jest Józek.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Jest Dominik.
Szczęść Boże.
I jest Artur.
Szczęść Boże.
Jak się jechało?
Szybko i po Bożemu, dzięki Bogu.
Ale nie wzywaliśmy już, święty Piotr nie był gdzieś tam z tyłu.
Nie, święty Piotr nie był z tyłu, wjechaliśmy o odpowiedniej porze, także z Bożym błogosławieństwem udało się dojechać spokojnie do Torunia. Z Wieliczki do Torunia nie jest aż tak daleko, jakby się mogło nam wszystkim wydawać.
Z dobrym kierowcą.
No, dobrze, że się te drogi jakoś rozwijają nam w Polsce, no to...
Skracają się.
Dobrze, a jaki temat dzisiejszego spotkania? Najlepsza oferta na świecie Kościół. I muszę powiedzieć, że zaproponowali ten temat młodzi, tak?
Młodzi przede wszystkim, tak. Ja chciałem, żeby to była ich przede wszystkim audycja, żeby oni się podzielili tym, czego doświadczają od Kościoła, czym dla nich jest Kościół, żeby pokazali dzisiaj młodzieży, że Kościół też ma młodzież dzisiaj, o czym dzisiaj niestety czasami zapominamy my dorośli.
Kościół ma młodzież. Dlaczego waszym zdaniem najlepsza oferta na świecie to Kościół? W ogóle dlaczego tak sformułowaliście to? Dominik.
Kościół jest dziełem, które trwa 2000 lat, które zostało założone przez Chrystusa i pomimo tylu problemów, jakichś tam rozłamów, różnych kryzysów, on dalej istnieje. To jest, no można powiedzieć, najdłużej działające w historii przedsiębiorstwo, które pomimo wszelkich jakichś, no jakby nie patrzeć, tak, przecież mamy i swego rodzaju urzędników, jakichś tam większych dyrektorów, zarządzających, mamy też odbiorców, dla których to wszystko funkcjonuje, prawda, no, dla każdego człowieka. I Kościół, można powiedzieć, że jest właśnie takim wszystkim najlepszym, taką esencją tego, co człowiek może otrzymać, w czym człowiek może uczestniczyć, prawda? Bo też warto zaznaczyć to, że Kościół nie jest taki, Kościół nie jest taką pasywną inicjatywą, że tylko przychodzimy jako widzowie, tylko my w Kościele jesteśmy, my w Kościele możemy działać, my Kościół możemy tworzyć, my w Kościele normalnie uczestniczymy, jesteśmy jednymi z takich trybików, które napędzają ten Kościół.
No napędzamy, są takie trybiki, napędzają Kościół, ale w tym wszystkim, no się zastanawiam, czy jesteśmy tak do końca przedsiębiorstwem, a jeżeli mamy jakąś ofertę jako Kościół, to kim jesteśmy jako Kościół i dla kogo tę ofertę mamy?
No my jesteśmy instytucją przede wszystkim i nie zapominajmy o tym bosko-ludzką, prawda, i Kościół tą ofertę ma dla każdego, od przedszkola do opola, chciałoby się powiedzieć, i dla tych najmłodszych, i dla tych najstarszych, i dla tych, którzy są pośrodku, więc dla tych, którzy są również tego wieczoru dzisiaj razem tutaj z nami. I my jako osoby już dorosłe chcemy, aby ten Kościół był budowany na fundamencie dzisiaj młodych, aby Kościół odmładzał się, aby odradzał się na nowo, bo rzeczywiście w młodzieży dzisiaj jest przyszłość i o tym musimy my dorośli pamiętać, a oni muszą mieć świadomość, że za niedługo oni przejmą wszystkie te trybiki, o których Dominik mówił, i oni będą tymi trybikami kierować ku Bogu przede wszystkim.
No dobrze, takie pytanie następne, a szczególnie chodzi mi to o młodych. Jak jest postrzegany właśnie ten Kościół? No co, to znaczy może pierwsze, co zawdzięczasz Kościołowi? Dominik, Józek, Artur.
Tak, no przede wszystkim nie możemy zapominać, że Kościół jest tym miejscem, gdzie młodzi ludzie się mogą znaleźć, bo właśnie przynajmniej w moim przypadku zauważyłem, że Kościół jest taką zbiorowością, gdzie młodzi ludzie mogą należeć i mogą być. Mogą być razem ze sobą, mogą być z Bogiem, ponieważ kiedy mamy w dzisiejszym świecie taką alternatywę, być w świecie, być poza światem, gdzie wszystko się dzieje tak strasznie szybko i w sumie jest dookoła dookoła nas taki gigantyczny szum. W kościele jest jakiś ład, jakiś porządek, który przynajmniej dla mnie był takim gigantycznym wsparciem i takim możliwością ułożenia swojego życia. W kościele, tak mnie się przynajmniej wydaje, że młody człowiek może odnaleźć i tą więź z Bogiem, czyli z jakimś kontakt, który pozwala znaleźć samego siebie, ale też pozwala być z drugim człowiekiem, czy z osobami z młodszymi, czy z osobami starszymi, ponieważ Kościół jest zbiorowością. Kościół jest takim miejscem, gdzie my się wszyscy możemy odnaleźć i nikt nie pozostaje sam w tym, można powiedzieć, tej Bożej owczarni, nie zostaje pozostawiony na pastwę tego złego świata, tylko możemy działać, możemy siebie wzajemnie wspierać. I moim zdaniem tutaj jest gigantyczny fenomen Kościoła, który łączy ludzi, którzy są przecież różni, mają różne plany, aspiracje, marzenia i tworzy taką jedną zbiorowość Bożą, taką społeczność, która się wzajemnie wspiera i uzupełnia.
Dzięki za taką wyczerpującą odpowiedź. No, dobrych uczniów ma tam ojciec.
Bardzo
w tym liceum w Wieliczce. Tak, prywatne liceum ogólnokształcące Franciszkanów.
Męska szkoła z internatem, która mieści się w Wieliczce, niedaleko Krakowa. To są uczniowie z terenu całej Polski, także my dzisiaj mamy tutaj uczniów, którzy mogą reprezentować tak naprawdę cały nasz piękny kraj, ponieważ są z różnych terenów i z różnych środowisk.
Skąd pochodzicie, chłopaki?
Ja jestem z gór, z Beskidów, z miejscowości Istebna, to jest miejscowość nieopodal Wisły.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Istebną, tak.
To Józek, a Dominik?
Ja jestem z Krakowa, więc do szkoły mam 10 minut. Aha. Od domu, konkretnie z Nowego Prokocimia, więc też pozdrawiamy.
Wieliczka to kopalnia soli, nie? Czy 10 minut w dół, czy jak?
5.
Nawet krócej.
Zależy, czy piechotą, czy windą.
A Artur?
Ja w sumie jestem z Częstochowy, więc można powiedzieć w samym cieniu Jasnej Góry, więc to również nie pozostało z jakiegoś takiego większego znaczenia.
Cieniu blasku Jasnej Góry.
Blasku, oczywiście.
Pod płaszczem Madonny.
Józek, a co ty takiego zawdzięczasz? W ogóle jeszcze powiem naszym słuchaczom, że oczywiście na Facebooku Czas Wzrastania jest tam taki baner, najlepsza oferta na świecie Kościół, tytuł tej audycji. Zapraszamy, żebyście też napisali, co takiego zawdzięczamy Kościołowi, ale też i inne rzeczy, które za chwilę tutaj padną. W ogóle jakieś teksty związane z tym tematem. Bardzo chętnie je gdzieś tam odczytamy, te najciekawsze wasze spostrzeżenia, najciekawsze wasze komentarze. Ale wracamy do Józka. Co takiego zawdzięczasz Kościołowi? Jestem bardzo ciekawy właśnie.
Znaczy, do Kościoła jestem w sposób szczególny przywiązany. Kościół daje mi pewien model życia, pewien styl, pewne zasady, według których muszę postępować. Powinienem bynajmniej postępować. Kościół też daje mi taki pakiet, którym jest zbawienie, możliwość zbawienia, prawda? Prawda, w kościele.
Ale czy łatwo jest postępować w ogóle zgodnie z tymi zasadami? Bo
zasady te są trudne dla współczesnego świata. Przede wszystkim te modele postępowania, które współczesny świat w jakiś sposób nasuwa lub w jakiś sposób nadaje nam, podsuwa nam, są poniekąd sprzeczne, tudzież nasuwają nam różne sugestie, nie jest do końca zgodne z tym, co Kościół proponuje nam. Bynajmniej trzeba być wytrwałym w tym, do czego dążymy. I Kościół wymaga od każdego z nas wytrwałości w swoisty sposób, dążenia do tego postanowienia, w którym musimy wytrwać w jakiś sposób, prawda, do Kościoła. Kościół daje nam pewne możliwości, ale też od nas czegoś wymaga w swoisty sposób. Wymaga
no ale na przykład jakie te możliwości są? Co takiego? Co wam na przykład, bo na przykład chodząc do szkoły, do prywatnego liceum ogólnokształcącego Franciszkanów w Wieliczce, jesteście w kościele, tak? Bo jesteście kościołem i nawet taki mały kościół, nazwijmy to mały kościół, tak? Ta wspólnota, coś wam daje, co takiego wam daje?
No chociażby to, że mieszkamy z Panem Jezusem dosłownie pod jednym dachem, ponieważ budynku, w którym my mieszkamy, mamy tak samo kaplicę, w której też się mamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, o każdej porze dnia i nocy możliwość przyjść, pomodlić się.
I to zobowiązuje, to właśnie, że jest kaplica i Pan Jezus pod jednym dachem, to zobowiązuje młodych do tego, żeby się też właściwie zachowywać w tym miejscu, prawda?
Poza tym też jest, trzeba unikać takiej bierności, prawda? Młody człowiek to człowiek, który
powinien mieć jakieś ambicje, wyższe aspiracje, które mu się powinno więcej chcieć. No przecież mamy jeszcze tę siłę, mamy marzenia. I mamy takie właśnie dwie możliwości, wyboru. Możemy wybrać coś łatwiejszego, z tym, że to łatwiejsze, nawet jeżeli będzie przyjemniejsze, to to będzie nudne i to nie da nam takiej satysfakcji, jak to, gdy wybierzemy coś trudniejszego. Bo coś, nad czym musimy popracować, i gdy widzimy większy efekt swojej pracy, to daje taką dużą satysfakcję. Też w naszym życiu mieliśmy jakieś małe wyzwania i też te wyzwania, jeżeli podjęliśmy je i pracowaliśmy nad nimi, to przynosiły nam sukcesy i taki sukces już jest dużą satysfakcją. A myślę, dla młodego człowieka, tak z autopsji troszkę, dużo większą motywacją jest sukces, który skłania do kolejnego działania, niż porażka, która taka jest właśnie stopująca, podcina skrzydła, ogranicza. Kościół daje duże możliwości tutaj, chociażby to, że w kościele Kościół oferuje nam szkoły katolickie, które są czymś fantastycznym, ponieważ szkoła katolicka się różni od szkoły publicznej i to nie ulega wątpliwości. Może być podobna, może być koedukacyjna, może mieć dużo uczniów, ale jednak mimo wszystko jest to inna szkoła. Ja na przykład chodziłem i do gimnazjum katolickiego, i do podstawówki katolickiej, i do przedszkola katolickiego i nie żałuję tego, nie zamieniłbym tych wyborów. W sumie dziękuję ogromnie rodzicom, że mnie posłali przede wszystkim do przedszkola, bo wtedy jeszcze jakiegoś takiego głosu wielkiego nie miałem.
Ale to w takich szkołach, to nie wiem, jak to wygląda na przerwie. Wszyscy chodzą ze złożonymi rękami, z różańcem.
Znaczy nie.
Tak, klęczą pod ścianami, tak, klęczą, jest tak. Przed każdą lekcją 5 minut modlitwy, po każdej lekcji. Nie, to są normalne szkoły.
Ale jeżeli ktoś komuś się zdarzy jakiś, nie wiem, występek, to wtedy któryś z ojców przełożonych jakąś pokutę zadaje, na przykład, nie wiem, no 5 litanii albo coś, no nie wiem.
Jeżeli się zdarzy występek, to jest właśnie wspaniałe, że w tych szkołach mamy takiego ojca, z którym możemy porozmawiać na ten nasz problem, jeżeli właśnie zdarzy nam się potknięcie.
Na przykład jak ktoś ściągnie, zostanie przełapany na ściąganiu.
No to właśnie nie jesteśmy tylko tak z góry ochrzaniani, używając takiego słowa, za to, że ściągamy, że to jest złodziejstwo, co wy robicie i wylatujecie ze szkoły. W ogóle to jest najgorsze, co mogło być. Ale właśnie to jest fajne, że mamy takiego ojca, który powie, każdemu mogło się zdarzyć, wytłumaczy, na czym to polega. Bo często popełniamy błędy, ale nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, dlaczego to jest błąd. A my właśnie mamy taki skarb, że mamy taką osobę, która nie będzie stała, nie będzie takim GPS-em, który będzie ci mówił, tu masz iść, masz tylko tu iść, tylko właśnie wskaże ten kierunek, wytłumaczy dlaczego, ale wolny wybór pozostaje.
Znaczy niewątpliwie zadaniem nauczycieli, wychowawców, to chyba w każdej szkole, nie tylko katolickiej, ale przede wszystkim w szkołach katolickich, my chcemy towarzyszyć młodym ludziom w ich dorastaniu, w ich dojrzewaniu, w ich właściwym rozwoju, ale chcemy im towarzyszyć w odkrywaniu swojego życiowego powołania, w odkrywaniu tym, kim chcą w przyszłości zostać, nie narzucać im pewnych stereotypów, nie narzucać ich pewnych wartości, ale towarzyszyć. A towarzyszenie to nasze polega przede wszystkim na tym, żeby też zwracać uwagę, którą drogą powinni iść, aby nie zbaczać gdzieś na prawo czy na lewo, tylko iść tą drogą wyznaczoną przez Chrystusa, prowadzącą do zbawienia. I to jest główne zadanie dzisiaj nauczycieli, to w szkołach i publicznych, i katolickich, a zwłaszcza my, nauczyciele w szkołach katolickich, wychowawcy w tych szkół, musimy pamiętać o tym, że naszym zadaniem jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w drodze do zbawienia.
No dobrze, to jesteśmy w kościele, jest wspólnota, najbliższa wspólnota, nawet tutaj taka jak szkoła, czyli rodzina, ale szkoła, nie? Mówi nam o czym? Że kościół to nie tylko, jak się często nam pokazuje, papież, biskup i księża. Ale kto jeszcze?
Kościół to przede wszystkim wspólnota ludzi, prawda? My, na przykładzie naszej szkoły, tworzymy swoją wspólnotę. Próbujemy w jakiś sposób rozwiązywać nasze problemy, które pojawiają się wewnątrz nas. Próbujemy sobie nawzajem pomagać. Na tym się opiera nasza wspólnota szkolna. Natomiast ludzie jako wspólnota w kościele zajmują szczególne miejsce, bo kościół bez tych ludzi nie istniałby. Kościół nie jest tylko budynkiem, nie jest tylko, to nie są tylko księża, to nie jest tylko instytucja. Jest przede wszystkim duży udział wierny w kształtowaniu tego, w jaki sposób Kościół wygląda. Także na tym się opiera Kościół. W naszym wypadku na budowaniu wspólnoty, na budowaniu jakichś takich relacji. Bo powiedzmy, między wychowawcami czy nauczycielami będzie to taka relacja uczeń-mistrz, na którym się staramy w jakiś sposób wzorować, którzy są dla nas jakimś takim swoistym przykładem, swoistym wyznacznikiem moralności, a my z kolei powinniśmy jako ci pokorni słudzy te dobre rady, te dobre wskazania w jakiś sposób przyjmować.
Znaczy ja myślę, że ważną rzecz tutaj Józek pokazał, że Kościół to nie tylko budynek i ci ludzie, którzy w tym kościele się znajdują, ale Kościół to jest wspólnota na przykład, tak jak u nas, szkoły internatu. Kościół to jest wspólnota rodziny. Kościół to jest wspólnota domu zakonnego. Kościół to jest wspólnota ludzi mieszkających pod jednym dachem. Kościół to jest wspólnota ludzi pracujących w jednej instytucji. To jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że byśmy nie zamykali dzisiaj Kościoła tylko w ramach czterech ścian budynku, ale żebyśmy pamiętali o tym, że Kościół to jest wszędzie tam, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imię moje.
Tak mi się tutaj przypomniał taki film Królestwo Niebieskie. Nie chodzi o to, żeby tam oceniać lub nie oceniać tego filmu, tylko jedna scena, kiedy zostaje przekazane temu głównemu bohaterowi bronić Jerozolimy. I w tym momencie, kiedy rzeczywiście ta Jerozolima jest oblegana przez muzułmanów, przez Saracenów, on podejmuje taką akcję, że on ją poddaje, ale pod jakimi warunkami, żeby wszyscy ludzie mogli opuścić. Ale wszyscy mówią, jak miałeś bronić Jerozolimy? Ja bronię Jerozolimy, bo Jerozolima to nie mury w tym wypadku, nie? Czyli tak analogicznie do tego.
Dokładnie, my nie mamy bronić murów, prawda? Mamy bronić Kościoła, więc mamy bronić tak naprawdę siebie, każdego z nas, tych wartości, które prezentujemy swoimi postawami, tym, co mówimy, jak się zachowujemy, jak odnosimy się do innych ludzi, jak odnosimy się do Pana Boga, do siebie nawzajem. To jest też Kościół.
W międzyczasie już piszą do nas ci, którzy nas słuchają, jakoś na Facebooku uczestniczą. Na przykład Kacper napisał: Kościół to fundament, na którym najlepiej budować. Szczęśliwy, kto do niego należy. Dzięki, Kacper, pozdrawiamy cię. Tomek napisał: Kościół to nasz drugi dom, przyjmujemy w nim wszystkie sakramenty. Dzięki Kościołowi możemy być bliżej Boga. Pozdrawiam, Tomasz z Drezdenka, przepraszam. My również was pozdrawiamy. No i za chwileczkę znowu wracamy do was, a tymczasem, jak skoro mowa o Kościele, o tym, kim jest Kościół, tak przypomniała mi się taka piosenka, a dzisiaj będzie to w wykonaniu zespołu Joseph Band pod tytułem Przedsionki.
Lepszy jeden dzień w przedsionkach twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu twym, lepszy jeden dzień w przedsionkach twych niż tysiąc innych. Lepszy jeden dzień w przedsionkach twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu twym, lepszy jeden dzień w przedsionkach twych niż tysiąc innych.
Twoje panie czekam na swe zmiłowanie. Moje grzechy i słabości zmiotły mnie do szpiku kości. Moja wiara jakże słaba, jak ta miłość do bliźniego, żeby stało się coś złego. Ja mniej godzin, panie, tego, abyś wszedł do serca mego. Ale, rzeknij tylko słowo. Rzeknij tylko słowo. Tylko słowo.
Panie, tylko słowo. Lepszy jeden dzień przed sąka twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu twym, lepszy jeden dzień przed sąka twych niż tysiąc innych. Lepszy jeden dzień przed sąka twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu twym, lepszy jeden dzień przed sąka twych niż tysiąc innych. Lepszy jeden dzień przed sąka twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu twym, lepszy jeden dzień przed sąka twych niż tysiąc innych.
Joseph Band i Przedsionki, to jedno z pierwszych chyba emisji na antenie Radia Maria tego zespołu. Gratulujemy płyty. Natomiast wracamy do naszego programu. Najlepsza oferta na świecie Kościół, taki jest tytuł. A gośćmi są ojciec Krzysztof Bobak, dyrektor prywatnego liceum ogólnokształcącego Franciszkanów w Wieliczce oraz trzech uczniów, Józek, Dominik i Artur. W międzyczasie napisał na nasz Facebook Czas Wzrastania Tomek. Dzisiaj byłem ze szkołą, to są klasy maturalne, na pielgrzymce. Najpierw zawędrowaliśmy do Różanego Stoku, Matka Boska Różanostocka. Następnie sanktuarium w Sokółce, miejsce cudu eucharystycznego. Na koniec naszej pielgrzymki dotarliśmy do Świętej Wody, gdzie ze źródełka od blisko 300 lat ciągle płynie Święta Woda. Znajduje się także tam Góra Krzyży, na której pielgrzymi z całej Polski zostawiają swoje intencje wyryte na tych krzyżach. Mnóstwo, mnóstwo krzyży, dużych i małych. Dlaczego o tym piszę? Właśnie takie pielgrzymki do miejsc świętych zbliżają Kościół, łączą, umacniają całą wspólnotę. Wspólnota ludzi grzesznych jest Kościołem. Dzięki tej pielgrzymce zostałem bardziej umocniony w naszej wierze, w wierze Kościoła. Polecam każdemu, który nie był. Wiara żywa na ziemi podlaskiej. Pozdrawiamy cię, Tomku. Serdecznie dzięki za ten głos. A my wracamy dalej do naszego tematu. No właśnie, Kościół, najlepsza oferta na świecie. Czy macie jakieś takie wspomnienia związane z Kościołem? Takie piękne wspomnienia swoje, bądź innych, bądź coś z historii. Co jest naprawdę najpiękniejszego na świecie, że piękniejszych wydarzeń albo jakichś, nie wiem, rzeczy, osób, no nie było na świecie.
Znaczy, Artur. Dla mnie takim bardzo motywującym się świadectwem, jako że jestem w Częstochowie i dość to środowisko pielgrzymkowe, właśnie teraz tak nawiązując do tej wypowiedzi, jest tak jakby związane ze mną w pewien sposób. Takim ogromnie motywującym dla mnie świadectwem było to, kiedy przychodzą praktycznie ludzie i naprawdę niekiedy z tak dalekich stron i oni idą w tym naprawdę dość dużym trudzie, ponieważ nie możemy zapomnieć, że pielgrzymowanie do najłatwiejszych zadań nie należy. I ich mina, kiedy wchodzą właśnie na jedną z głównych alei w Częstochowie i na wielu twarzach jest właśnie ten taki skrywany wyraz właśnie szczęścia, radości, łza. Właśnie taka świadomość, że przyszło się, można powiedzieć tak w cudzysłowie, bliżej Boga, do Matki. I też takie ogromne świadectwo, że ludzie przychodzą i na tych ulicach witają się z tymi pielgrzymami. Taki, nawiązują taki kontakt. I dla mnie gigantycznie motywującym było to, jak ci ludzie wchodzą już później na sam teren klasztoru i część osób tak takie, moim zdaniem, gigantyczne świadectwo, przed którym chylę czoło, zdejmują buty i na kolanach, praktycznie boso, przebiegają całą drogę dookoła obrazu Matki Bożej z ogromną czcią. Naprawdę ludzie z bardzo dalekich stron przychodzą, żeby się pomodlić w tym wyjątkowym miejscu. I to też jest dla mnie taka gigantyczna świadomość Kościoła jako takiej wspólnoty, że ludzie potrafią naprawdę z wielu rzeczy zrezygnować, by być bliżej Boga, by z czegoś sobie odmówić, aby, można powiedzieć, w pokucie, w jakimś geście zadośćuczynienia ofiarować to czy Panu Bogu, czy na jakąś wyższą i ambitniejszą sprawę. I tutaj właśnie mi się objawia takie wyrzeczenie tych ludzi, którzy przebiegają przechodzą naprawdę bardzo długą niekiedy drogę, ponieważ w sercu czują taką potrzebę, czują potrzebę przyjścia i zawierzenia całego swojego życia. I sam byłem świadkiem wielu sytuacji, kiedy osoby nawet dość luźno związane z Kościołem stoją, przyglądają się tym ludziom i tak zastanawiają się, no po co ci ludzie pokonują taki odcinek drogi, skoro w dzisiejszym świecie mogą wsiąść w autobus, mogą przyjechać czy to w pociągu, czy jakimś innym i też sobie tą Jasną Górę mogą zwiedzić. I widok takiego pielgrzyma, który jest zmęczony, ale jest tak szczęśliwy, ponieważ przyszedł, jest takim właśnie symbolem, który niekiedy potrafi nawet przełamać osobę niewierzącą. I też właśnie byłem świadkiem takich niekiedy wielkich nawróceń osób, które początkowo traktowały Kościół, i jak to właśnie wcześniej było wspomniane, jako taką instytucję, jaką taką hierarchię, która funkcjonuje tylko na relacji ksiądz, kościół czy parafia, a zapomina się o tym, co tworzy człowieka. I to chyba mnie się przynajmniej wydaje, że ta wartość człowieka w Kościele jest taką wartością priorytetową, która kiedy człowiek się zbliża do Boga, przejawia się na taki plan pierwszy. I to właśnie wtedy my, obserwując takich ludzi, którzy się realnie zbliżają do Pana Boga, sami widzimy, czym Kościół jest dla nas.
Czyli to zbliżanie się, pielgrzymowanie, to jest dla Ciebie, dla Artura, piękne. Dla Was? Dominik.
Tak. Całkowicie się zgadzam z Arturem. W tym roku też po raz pierwszy uczestniczyłem w pielgrzymce. Jest to naprawdę niesamowite wydarzenie i takie bardzo dobre doświadczenie duchowe, bardzo taka dobra próba wiary dla człowieka. Jest wiele bardzo pięknych momentów, które mam, które są moimi wspomnieniami z Kościoła. Chociażby wydarzenia z mojego życia, czy też jakieś takie właśnie inne, które znam, czy to z opowieści, czy to z historii. Bardzo pięknym wydarzeniem, takim, które zapamiętałem i pamiętam do dzisiaj, to są święcenia kapłańskie.
Widziałeś takie święcenia?
Byłem na święceniach, tak, u salwatorianów, czy też widziałem święcenia z bardzo pięknym kazaniem biskupa Rysia u dominikanów w Krakowie.
I co się takiego przejmuje na tych święceniach?
Jest niesamowity moment litanii do wszystkich świętych, kiedy ci wszyscy diakoni leżą krzyżem. Jest śpiewana właśnie ta litania do wszystkich świętych i to jest bardzo taki przejmujący moment, bardzo uroczysty, a zarazem bardzo piękny, bo mamy świadomość, że właśnie ci kandydaci, ci leżący krzyżem na tej marmurowej posadzce zaraz staną się wikariuszy,
będą
funkcjonariuszami Chrystusa, będą kapłanami. To jest coś niesamowitego. Ale też inne wydarzenie, sakrament małżeństwa, często taki spłycany jako taki zwykły rytuał ślubny, a tak samo niesamowity, gdzie dwoje ludzi dokonuje decyzji na całe życie. No, to jest niesamowita odwaga i takie, no można powiedzieć, takie hardkorowe, zdecydować się, tak, ja chcę z tą kobietą być do końca życia. No to jest pełen szacun i odwaga. Gościu, ty się decydujesz na coś takiego? Więc to też jest piękne. Czy też sakramenty, komunia święta, pierwsza komunia święta, pierwsze takie uczestnictwo pełne w Eucharystii, niesamowita uroczystość, sakrament bierzmowania, i takie też codzienne życie w Kościele. Nie tyle takie patetyczne momenty, co po prostu takie zwykłe dni w Kościele, który tak samo funkcjonuje. Czyli zwykła msza w tygodniu, na której nie ma za wielu ludzi, ale jest piękna. Niekoniecznie dlatego, że nie trwa jakoś tam nie wiadomo ile, nie jest jak nie wiadomo jak, w jakiej oprawie, ale ma się świadomość, że ten Kościół cały czas żyje. Nie tylko od święta, od wielkich uroczystości, ale właśnie na co dzień. Że jest ta ciągłość. Nic nie przestaje funkcjonować, prawda?
W międzyczasie powiem, że tutaj goście w studiu mają Pozdrowienie od Szymona. Pokój 220 pozdrawia ojca rektora.
Dziękuję bardzo.
Natomiast właśnie Józek. Jakiś taki piękny moment z kościoła, piękne wydarzenie, które ci się od razu przychodzi do głowy.
Tutaj Dominik bardzo ważny aspekt porusza, mianowicie faktu, iż Eucharystia codzienna jest dla nas istotnym elementem. W każdej Eucharystii my poznajemy Boga i powinniśmy tą Eucharystię w jakiś sposób przeżywać indywidualnie czy to zbiorowo. Niemniej jednak takim bardzo ważnym momentem dla mnie bynajmniej w kościele był wybór papieża Franciszka i powiedzmy abdykacja papieża Benedykta XVI. Było to takie wydarzenie, które w jakiś sposób wywołało u mnie swoistą refleksję. I ten pontyfikat papieża Franciszka, który właśnie rozpoczął wtedy, narzucał już, powiedzmy, pewną refleksję na temat tego, co może być. To, że przed papież znowu z dalekiego kraju, bo nie ma wątpliwości do tego, że jest to papież kolejny, który nie pochodzi z Włoch, nie jest jak gdyby rodem z Rzymu, tylko jest to papież z dalekiego kraju i słowa papieża Franciszka, który właśnie wówczas prosi, który papież prosi o błogosławienie, o modlitwę, aby on mógł błogosławić, prawda? Najpierw prosi lud. I to jest właśnie taki aspekt, który mnie poruszył bardzo.
Czyli że każdy z nas jest odpowiedzialny
bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, prawda? Papież jako ten wikariusz, ten namiestnik Chrystusa na ziemi jest odpowiedzialny za całość Kościoła. Ale my też w jakiś sposób jesteśmy odpowiedzialni za Niego i powinniśmy czuć tą odpowiedzialność i powinniśmy ją okazywać właśnie poprzez tą modlitwę, poprzez to wsparcie duchowe papieża.
A ojciec ma jakieś takie swoje przemyślenia? Swój najpiękniejszy jakiś tam moment?
Czy ja myślę, że tak jak dla ojca, jak i dla mnie, to na pewno najpiękniejszym momentem, tych momentów jest wiele, ale jeden z najpiękniejszych momentów to jest Dzień Święceń Kapłańskich. Wyjątkowy czas, kiedy rzeczywiście my doświadczamy, jako ci kandydaci na prezbiterów, mocy Ducha Świętego, tego, że to działanie Ducha Świętego dokonuje się w nas, że za chwileczkę ze zwykłego chłopaka, który przez 6 lat studiował, przygotowywał się do tego wielkiego wydarzenia, stanie przy ołtarzu kapłan, dzięki którego mocy, poprzez którego ręce Chrystus przychodzi podczas każdej Eucharystii do każdego z nas. To jest niewątpliwie najpiękniejszy dzień w naszym życiu i z wielkim lękiem podchodzimy do tej chwili. Ze łzami w oczach, z przestraszeniem, że nie wiadomo, czy ja podołam. Przecież ja jestem jeszcze młodym człowiekiem. Jak ja sobie poradzę z tym wszystkim, kiedy przyjdą do mnie starsi ode mnie, jeszcze z większymi problemami? I to kandydatom do kapłaństwa mogę powiedzieć, zaufajcie Bogu. To w konfesjonale to ludzi mówi Bóg, nie ja. Bóg mówi, bo te rzeczy, które my jako kapłani mówimy w konfesjonale, tak naprawdę na co dzień chyba by nam nigdy nie przyszły na myśl, tak na pewno. A w konfesjonale, czy w czasie Eucharystii, czy w czasie sprawowania sakramentów, czy w czasie Słowa Bożego, które głosimy, to autentycznie Chrystus przemawia przez każdego z nas. To są słowa Chrystusa. To, co my mówimy do ludzi, to są słowa Chrystusa. I ja niejednokrotnie tego w swoim życiu doświadczyłem, że czasami może rozłożyłbym normalnie ręce i nie wiedział, co powiedzieć, ale Chrystus wie, co powiedzieć.
I rozmawiamy na temat najlepsza oferta na świecie Kościół. Emilka napisała na czasie wzrastania: Kościół jest wspaniały, Bóg jest wspaniały. To, ile On nam codziennie daje, to jest cudowne. Dzisiaj na oazie w trakcie modlitwy popłakałam się. Jestem pewna, że to Duch Święty tak mną zadziałał. Tylko z Bogiem można być szczęśliwym. Ci, co są szczęśliwi, bez Niego tak naprawdę nie są szczęśliwi, tylko dobrze się maskują. Pozdrawiam wszystkich w studio. Dzięki, Emilka, za to, co napisałaś, bo tu z tego jeszcze wynika, z tego twojego wpisu, coś takiego, co jest bardzo powszechne. Na przykład Bóg tak, Kościół nie. Bóg tak, Kościół nie. Ja wierzę w Boga, ale po co chodzić do Kościoła? W ogóle po co się identyfikować z jakąś grupą? Ja wierzę, ja sobie pojadę do lasu, piękne natury, przeżyję to wszystko, odnajdę tam Pana Boga, pojadę na rybki, zobaczę strumyki, rzeki, jeziora, tą zwierzynę, pojadę gdzieś nad morze, w góry, pójdę, przejdę się. Ja tam doświadczam Boga. Po co mi w ogóle Kościół, po co mi taka instytucja, która w ogóle, no i teraz i zaczyna się litania. Ostatnio jest dużo tego w mediach na temat Kościoła, na temat ludzi Kościoła. No, to jest jak mantra powtarzane. Tak jakbym po prostu żył, no już nie chcę mówić gdzie po prostu, no bałbym się wtedy chyba wyjść, chyba bałbym się siebie samego w tym momencie. No, ale zostawmy to. Dlaczego tak mówią? Czy wstydzimy się Kościoła? Nie wstydzimy się Kościoła?
Właśnie, przynajmniej mnie się wydaje, że właśnie współcześnie takie dość duże zagrożenie stanowi właśnie i dla młodych osób, i dla wiernych w ogóle. Takie właśnie spłycenie wizji Kościoła do tylko takich właśnie suchych rytuałów, typu właśnie do codziennej mszy świętej, której się człowiek niekiedy zaczyna przyzwyczaić do samych sakramentów, i jak człowiek zacznie patrzeć na Kościół jako na czystą miejsce, w którym się w cudzysłowie załatwia dane sprawy, typu przychodzi się na mszę, załatwia się chrzest, ślub, to faktycznie wydziera się z Kościoła chyba to co najważniejsze, to właśnie relacje człowiek-Bóg. I właśnie wtedy dość powszechne staje się wspomnienie, że właśnie Bóg tak, jako coś, w co wierzę, do czego chcę się kierować, ale Kościół jako taka właśnie skostniała struktura, jako takie miejsce, można powiedzieć, wręcz urząd, w którym się przychodzi, załatwia się sprawy, po prostu są mało ciekawe, mało interesujące. No sam mam przykład, ponieważ no, u nas w szkole chodzimy na mszę dzień w dzień, więc jest takie dość duże ryzyko, no, szczególnie dla nas młodych, żeby ta msza nie stała się takim codziennym punktem w planie dnia, kiedy po prostu się przychodzi, posiedzi się w ławce i się idzie.
Nie popaść w rutynę.
Dokładnie. I to jest takie dość duże zagrożenie właśnie, że im bliżej człowiek się jest tego Kościoła i stara się uczestniczyć w tym życiu religijnym codziennie, to jest takie bardzo duże zagrożenie, że tam msza nam powszednieje, stanie się takim codziennym elementem. I tutaj chyba jest taka gigantyczna praca, którą właśnie nam jako szkoła katolicka dość dużo daje, że uczymy się codziennie przeżywać tą mszę na nowo, żeby każda msza była dla nas wyjątkowa, bo ona w rzeczywistości jest wyjątkowa. Bo nie możemy zapominać, że na każdej mszy spotykamy się z Chrystusem i nie możemy tego spłycić do jakiegoś symbolu, do jakiegoś elementu, który będzie jakoś wypływał z tradycji, tylko to jest żywe spotkanie z Bogiem. Jeśli będziemy na to patrzeć jako na żywe spotkanie z Bogiem, to wtedy będziemy traktować mszę jako coś naprawdę wspaniałego, jako taki punkt dnia, kiedy spotykamy się z najważniejszą osobą w naszym życiu, z tym przyjacielem, który na nas czeka, który chce być z nami, i tylko i wyłącznie wtedy z takiej wizji będziemy widzieć, że ta msza jest nam potrzebna, bo zaczniemy za nią po prostu tęsknić, aby do tej kaplicy przychodzić jak najczęściej. Bo kiedy zaczniemy uważać, że to jest no tylko punkt dnia, kiedy to jest taki no suchy sakrament, do którego po prostu trzeba przyjść i już, no to wtedy nas to będzie męczyć, nas to będzie boleć, że no kolejna msza, kolejne 30 minut, kolejne jakieś tam kazanie, czy jakaś taka sucha formuła. A jeśli będziemy na to patrzeć właśnie w drugą stronę, kiedy będziemy patrzeć na ideę mszy świętej, to uważam, że chyba właśnie coraz więcej młodych ludzi właśnie zaczyna patrzeć na to w ten sposób, że zaczyna zauważać właśnie Boga, właśnie Jezusa Chrystusa i właśnie w takiej więzi z drugim człowiekiem, no bo nie bez przyczyny współcześnie rozwijają się czy ruchy młodych, czy ruchy oazowe, czy ruchy odnowy w Duchu Świętym, ponieważ młody człowiek zaczyna czuć tą obecność Bożą w Kościele, czy na mszy świętej, i zaczyna tego Boga szukać, i wtedy msza, Kościół przestaje się robić takim czymś pustym, suchym, tylko staje się czymś żywym, czymś, czym młody człowiek, czym ja osobiście żyję, i jest to dla mnie niezwykle ważne.
I to jest właśnie fantastyczne, Dominik? Że na wszystko Kościół ma radę. Kościół nie zostawia mnie samego, który mam sam sobie dać poradzić z tą rutyną, tylko właśnie Kościół tutaj wychodzi z konkretną ofertą. Tak jak tutaj na przykład Emilka napisała, że dzisiaj była na oazie. Kościół nam oferuje, tak jak już Artur wspomniał, różne ruchy. Fantastyczny ruch oazowy założony przez księdza Blachnickiego, w którym młodzież się może odnajdywać. Inne ruchy prowadzone, czy to przez wspólnoty zakonne, czy jakieś inne wspólnoty. Ja mam doświadczenie z gimnazjum. Chodziłem do gimnazjum, do Salezjanów w Krakowie, i tam codziennie funkcjonowało oratorium. Fantastyczne miejsce spotkania młodego człowieka, gdzie to nie polegało na tym, że było sztywne i ze złożonymi ręczkami, tylko tam była fantastyczna atmosfera spotkania się z drugim człowiekiem, stworzenia wspólnoty, dużej grupy. Tak samo mamy u nas w szkole. Nie wchodzimy po korytarzach ze złożonymi rękami, nie pościmy codziennie o chlebie i wodzie, tylko jesteśmy wspólnotą, która zagra w piłkę, wyjdzie na miasto, poogląda wspólnie jakiś film, pojedzie na wycieczkę. Mamy masę różnych form niepopadnięcia w rutynę. W coś możemy się zaangażować, co nam właśnie zagwarantuje to, nie, tobie się to nie znudzi, ty będziesz zadowolony, ty cały czas będziesz z tego korzystał. I to jest fantastyczne.
W międzyczasie Renata napisała: gdy przechodzimy ulicami miast, wiele razy rzucają nam się w oczy oferty wycieczek zagranicznych. Każdy z nas może wziąć do ręki ulotkę, wybrać kraj, pojechać, spędzić piękne chwile. Według mnie najlepszą ofertą, jaką człowiek może spotkać w życiu, właśnie jest Kościół. Musisz sam odkryć, że to właśnie to, że to właśnie to. Bóg ma czas dla ciebie zawsze, niezależnie od tego, jak traktują cię znajomi. Jeśli zaangażujesz się na maksa, to nic nie stracisz, wiele zyskasz, będziesz szczęśliwy.
Piękne. I to jest pewne.
To wszystko się zgadza. Tak jak ojciec tutaj na początku rzucił ten slogan, że Bóg tak, Kościół nie, to on dla mnie jest bez sensu, ponieważ na samym początku już audycji powiedzieliśmy sobie, czym jest Kościół. Kościół jest instytucją bosko-ludzką. Jeżeli Bóg tak, to Kościół tak. Jeżeli Kościół nie, to Bóg też nie. I to jest bardzo ważne, żeby o tym nigdy nie zapomnieć. Jeżeli Bóg tak, to Kościół tak. Bo to jest instytucja boska i ludzka.
To jest instytucja, w której potrzeba wiary.
No bez, dokładnie.
Tak, bez wiary tego. No bo ja pamiętam, jak nieraz uczniowie to gdzieś tam rzucali takie hasła, albo no właśnie, że on może pójść sobie gdzieś na łonie natury, przeżywać to, poznawać Boga. Przecież co, Bóg się, bo tak zawsze mnie tym brali, to znaczy, że słuchali wcześniej, co było mówione, no i później to wykorzystywali. I to lubię coś takiego, bo przynajmniej pokazywali, że słuchają i coś tam rozumują, tak?
I to wszystko się zgadza i rzeczywiście można sobie pójść na łono natury z przyjaciółmi i pomodlić się, tylko teraz odpowiedzmy sobie na kolejne pytanie. Skoro tam, gdzie jest dwóch albo trzech i gromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. A na samym początku też mówiliśmy, że tam, gdzie my jesteśmy, to jest wspólnota Kościoła i na tym ogrodzie czy w tym parku też jest Kościół. I o tym też nie możemy zapomnieć, że tam też jest Kościół, tam, gdzie są ci młodzi, którzy spotykają się ze sobą, żeby właśnie porozmawiać z Panem Bogiem, nie w czterech ścianach, ale właśnie na tej łące, tam też jest Kościół. O tym właśnie możemy zapomnieć, bo my bardzo dzisiaj chcemy ograniczyć Kościół i to też dzisiaj świat pokazuje, żeby ograniczyć Kościół tylko do ściany. Do czterech ścian, do budynku, gdzie gromadzimy się na Eucharystii, gdzie gromadzimy się na nabożeństwach, gdzie przychodzą ludzie wierzący i praktykujący, aby spotkać się z Bogiem. Ale my z tym Panem Bogiem, jako wspólnota Kościoła, jako Kościół, spotykamy się również na łonie przyrody, czy na wycieczce, czy w szkole, czy w pracy, no wszędzie. Ten Kościół wszędzie nam towarzyszy, o tym nie możemy zapomnieć.
Kościół, najlepsza oferta na świecie i również Was zapraszamy, którzy słuchacie teraz Radia Maryja, do tego, aby się włączyć w naszą audycję, opowiedzieć właśnie nam o Kościele, o tym Waszym takim wymarzonym też może Kościele, ale o tym, co takiego pięknego doświadczacie w Kościele, co takiego pięknego pamiętacie, jakieś takie może wydarzenia związane z Kościołem, ze wspólnotą Kościoła. I dlatego zachęcam, aby się włączyć w naszą audycję. Za chwilę podam numery telefonów i mówię tak, że oczywiście telefonują ludzie młodzi i to już po prostu jak mantra jest powtarzana cały program. Następnie każdy, kto się podzieli jakąś refleksją, otrzyma pewną niespodziankę w postaci płyty CD. Jeszcze trochę mamy takich różnych płyt od różnych zespołów, którzy nam zostawiają tutaj u nas w redakcji takie płyty. Przypomnę numery telefonów: 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. Dwa numery komórkowe w naszej rodzinie: 536 600 oraz 536 6200. I dla tych, którzy może gdzieś za granicę zadzwonią, młodzi ludzie też są za granicą, 48 56 655 23 30. 33 oraz 48 56 655 23 66. Jeszcze Dominik się zgłaszał, czy coś do telefonów?
Nie do telefonów, ale jako, że też pochodzimy z wspólnoty i tworzymy wspólnotę, to tak samo czujemy się w obowiązku. Pozdrawiamy naszą wspólnotę kolegiacką, szczególnie też pokój 220, aha, Szymona, Mateusza i całą spółkę, naszych kolegów z klasy, ze szkoły i naszego ojca prefekta i tak samo brata Ryszarda. Serdecznie pozdrawiamy.
My również pozdrawiamy wszystkich pozdrawianych i dedykujemy piosenkę zespół Exodus. To takie odkrycie ostatnie trochę moje. Może jestem troszkę opóźniony, ale nie wiem. Ale bardzo mi się spodobał ten zespół, dlatego chcę się podzielić tą muzyką, która mnie po prostu jakoś ujęła. Ktoś, kto zna amerykańskie różne, czy angielskie, zachodnie worshipy, no to może posłuchać coś takiego w wydaniu polskim. Exodus 15, Bóg jam jest.
Pragnę być tu, u Twoich stóp, gdzie niebo jest prawdą, a śmierć kłamstwem jest. Pragnę usłyszeć aniołów głos, śpiewających Alleluja. Święty, święty, wszechmogący, Bóg jam jest. On jest godzien przyjąć chwałę, wszechmogący, Bóg jam jest. Pragnę być tu, przy sercu Twym, nie żyjąc ciemności, lecz kochać ten świat, gdzie wyschnięte kości znów żyją pełnią. Demony boją się.
Bóg Jam Jest i Exodus 15. Halo, halo, mamy telefon. Bardzo proszę.
Cześć Boże, Magda z tej strony.
Cześć Boże. Witamy Cię również, Magda.
No, nie jestem już najmłodsza, bo mam 35 lat, ale duchem czuję się zawsze młodo, więc Was pozdrawiam serdecznie. Tak chciałam nawiązać po pierwsze do wypowiedzi jednego z kolegów, że istnieje duże zagrożenie tego, że nie będziemy Eucharystii przeżywać odpowiednio, że nam się znudzi, że nam spowszednieje, czy będzie taką rutyną. Wiesz, szczerze mówię to z własnego doświadczenia, bo kiedyś codziennie mogłam być na mszy. Czasami mi się zdarzało, jak każdemu człowiekowi, czy odpłynąć, czy właśnie tak, nie wiem, nie przeżyć tej Eucharystii odpowiednio, ale powiem Ci, że to doświadczenie później w przyszłości, jak już będziesz, nie wiem, w pracy, będzie tyle nawału, że tylko w niedzielę będzie można iść do kościoła, bo tylko wtedy się znajdzie czas, to wspomnienie będzie radowało Twoje serce. I to jest bardzo fajne. A w moim życiu ja Kościołowi zawdzięczam wszystko, bo generalnie gdyby nie Chrystus, to ja bym nic nie mogła. Ja dzięki Chrystusowi mam świetną pracę, dzięki niemu super zdałam maturę, mam świetną rodzinę, wspaniałych przyjaciół.
Ale co to znaczy dzięki Chrystusowi zdać maturę? To znaczy jak Pan Jezus jakoś to wlał Ci do głowy, czy jak to...
To my się tak, też na to tak, piszemy, tak. Bo zdajemy w tym roku maturę, więc jakby była taka opcja, to możesz się z nami podzielić, bo by to nam bardzo pasowało.
Nie, bo my na przykład tak sobie znajdujemy różne rzeczy, bo muszę się uczyć do matury, no dobra, no wiem, ale to nie wiem, znajdę sobie coś innego, nie? To nie wiem, wyjdę z kolegami sobie pograć w piłkę albo poczytam sobie fajną książkę. Nie, no to jest tak, że Chrystus po prostu mnie natychał, tak? W tym momencie idź teraz się poucz chwilę i ten czas, nie wiem, nawet krótki, nie wiem, godzinka, dwie godzinki nauki, był tak intensywny pod względem wiedzy dla mnie, to natchnienie Boże w tym momencie, kiedy ja czułam, właśnie teraz się idź ucz, bo masz ten czas do nauki, spowodował, że dzięki Chrystusowi i temu właśnie natchnieniu Ducha Świętego, w tym momencie moja przyswajalność wiedzy była, nie wiem, dziesięciokrotnie większa niż jak ja bym siedziała, nie wiem, całe dwa dni, trzy dni i się uczyła. I właśnie wszystko powierzać Chrystusowi, każdą decyzję ważną przemodlić. To jest bardzo ważne, bardzo piękne i to daje właśnie mi Kościół. I myślę, że Wam, młodym, też to Chrystus Kościół daje. I wiecie, co jest najfajniejsze? Jest to, że wieszając syna na księży, na Kościół, mówią, że to jest złe, tamto, no każdemu się zdarzy popełniać błędy. Ale właśnie Wy, młodzi, świadczycie o tym, że Kościół jest wspaniały, bo cokolwiek by się działo, to Kościół będzie istniał. Na nowo się odbuduje, pozbiera się z tych gruzów, z tych wszystkich oszczerstw i takiej nagonki, a będzie pięknie istniał. I to jest wspaniałe. I życzę Wam wszystkiego dobrego w dorosłym życiu.
Dziękujemy cześć ogromnie.
Boże. Dzięki. Cześć Boże. Jeszcze się nie rozłączaj. Piękne świadectwo też.
Piękne świadectwo rzeczywiście. I Kościół jest piękny, Kościół jest wspaniały, bo... My jesteśmy Kościołem, my jesteśmy piękni, my jesteśmy wspaniali i młodzi ludzie są piękni, są wspaniali, dlatego ten Kościół dzisiaj rzeczywiście jest Kościołem pięknym i wspaniałym i daje wiele możliwości każdemu z nas, a zwłaszcza tym młodym ludziom, aby nie zapominali, że właśnie w Kościele jest siła, w Kościele jest moc. I tak jak powiedziałaś, Chrystus jest w stanie nam bardzo dużo pomóc właśnie, czy to w nauce, czy w codzienności, czy w naszych codziennych obowiązkach. Bez Chrystusa nigdzie daleko nie zajdziemy, ale z Chrystusem możemy góry przenosić. Rzeczywiście, kiedy młodzi przygotowują się do egzaminów maturalnych, kiedy są na studiach, pokus jest wiele, żeby zostawić książki. Żeby zostawić książki, żeby zająć się czymś innym. Ale Chrystus zawsze będzie podpowiadał, może to troszeczkę później, a teraz troszeczkę popracuj, poucz się, bo to będzie miało owoce. I rzeczywiście, jeżeli posłuchasz Chrystusa w tym momencie, to możesz bardzo dużo zyskać. Rzeczywiście ta moc Ducha Świętego będzie Ci towarzyszyła w czasie tej nauki i rzeczywiście tych sił będziesz miał bardzo dużo i tyle, ile nauczysz się w ciągu tej godziny, w której będzie Ci towarzyszył Bóg i Chrystus, to jeżeli sam będziesz, nigdy tyle nie zrobisz. To jest bardzo ważne.
No ale należy pamiętać, że Chrystus
nie za nas sprawdzianu, czy nie napisze za nas matury, tylko to musi być ta współpraca bosko-ludzka.
Dokładnie, dlatego on daje wam czas na to, żebyście mieli, mogli się teraz pouczyć, popracować, trochę porozwijać się duchowo, intelektualnie, a potem ci będzie towarzyszył wtedy, kiedy będziesz tym się wszystkim dzielił, co udziało ci się zdobyć. Ale on też będzie przy tobie na boisku, wtedy, kiedy już popracujesz. Będzie przy tobie wtedy, kiedy będziesz pił kawę z kolegami, będzie przy tobie wtedy, kiedy będziesz oglądał jakiś wartościowy film, czy słuchał jakiegoś wartościowego programu. On zawsze przy tobie będzie.
Żebyśmy nie popadali w taką zuchwałość, że nie uczę się na sprawdzian, ale Panie Boże, no pomóż mi jakoś mnie uratuj przed tą jedynką.
Tak, tak jak jest taki dowcip, że uczeń dostaje kartkówkę, prawda, do napisania, po czym oddaje nauczycielce, nauczycielka patrzy na kartkę, nie ma odpowiedzi na żadne pytanie, jest tylko jedna odpowiedź taka, tak napisana na całej stronie. Bóg jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Więc to jest też taki nie do końca sprawdzone, bo często za własne potknięcia obwiniamy Boga. A tymczasem trzeba pamiętać, że Bóg jest, Jezus jest naszym przyjacielem, ale nie jest naszym kolegą. Dobry przyjaciel nie powinien dać ściągać, tylko powinien właśnie zachęcić do nauki. No w praktyce to różnie bywa, co prawda, no ale to jesteśmy tylko ludźmi, no nie ma co się oszukiwać.
Dlatego słuchajcie tego waszego dobrego przyjaciela, który wam będzie towarzyszył i podpowiada, że teraz jest na to czas, a na następne rzeczy przyjdzie znowu czas za jakiś czas.
I zazwyczaj ma rację.
Przyszedł czas na kolejny telefon. Bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bym się chciała właśnie podzielić mszą świętą, którą właśnie
była... Nie możemy wcześniej znać twoje imię?
Daria.
Daria, okej. Okay.
Że adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkałam się pierwszy raz z taką adoracją, gdzie kapłan błogosławił każdego z osobna i gdzie właśnie klęcząc przed ołtarzem każdego z nas tak z góry nas tak właśnie błogosławił i patrząc tak na Jezusa żywego, bo wiadomo, że w adoracji Najświętszego Sakramentu to jest Jezus żywy, no to tak właśnie takie uczucie takiego napełnienia, że Chrystus jest, pomimo tego, że w życiu różnie bywa i różne są takie ciężkie sytuacje, gdzie ciężko w ogóle wybrnąć, że On właśnie jest i że On nas nie zostawia. I bardzo mi się w ogóle to podobało, że bo wtedy akurat nie mogłam Go przyjąć fizycznie, ale Pana Boga przyjęłam duchowo i bardzo mnie to mocno umocniło, bo pomimo tego, że niekiedy nie da się tak też fizycznie, bo nie da się niekiedy Pana Boga przyjąć fizycznie, ale ja Go przyjęłam duchowo i bardzo mi się też podobało to pragnienie takiego właśnie zawierzenia Panu Bogu swojego całego życia i bardzo to mnie tak uświadomiło, że w życiu jednak Bóg jest i ludzie tego właśnie nie postrzegają i bardzo, bo ja ogólnie w życiu się doświadczyłam takiej sytuacji, że ludzie mi tak mówili, że bo ja mówię, że ja tak chodzę do kościoła, że jestem wierząca, a wtedy taką miałam sytuację kiedyś w szkole, że mówili mi tak, no w co ty wierzysz, no w Chrystusa, ty wierzysz, że mówię, że tak. I w ogóle to taka była sytuacja, że to koledzy mówią do mnie, no ale Chrystusa wierzę, że mówię, że tak, no przecież Chrystus jest obecny wśród nas, wśród żywych. I Pan Bóg mi w ogóle też w tym roku tak nie mogą zdać prawo jazdy i za trzecim razem nie mogą wyjechać tak z łuku i wtedy tak sobie myślę i modliłam się do Pana Boga, mówię, Panie Boże, no pozwól mi zdać prawo jazdy i do świętego Krzysztofa i zawsze kierownicą za nas w lewo, to zawsze w prawo i w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, dlaczego ja skręcam w lewo, a nie w prawo, dlaczego nie w ten spachołek, ale w ten. I później tak jadąc z powrotem już za trzecim razem, już taka zniechęcona, mówię tak sobie, nie byłam u spowiedzi, a wtedy właśnie był też ten czas spowiedzi wielkanocnej i sobie powtarzam, mówię, no już dawno nie byłam u spowiedzi świętej i to jest chyba najwyższy ten czas, gdzie muszę się wyspowiadać, bo jednak tego potrzebuję i pragnę, a miałam złą taką w życiu sytuację, że odwróciłam się od Boga i mówię sobie, no w końcu się wyspowiadam, tak bardzo szczerze się wyspowiadam, bo tego pragnę. I jak się już wyspowiadałam tak szczerze, nie tak przez 5 minut, bo moja spowiedź trwała dłużej, już ponad pół godziny. I tak mówię sobie, teraz to już na pewno zdam, jestem pewna, że zdam. I jadę z następnym razem na to prawo jazdy, jadę i już wyjechałam z tego łuku, już byłam pewna, że jak wyjadę z łuku, to zdam na jeszcze. No i oczywiście zdarzyła się taka sytuacja, że mi się nie udało, ale idąc tam następnym razem do tej właśnie, idąc właśnie następnym razem po tą kartkę następną, dowiedziałam się, że mam egzamin następnego dnia. I się bardzo ucieszyłam, bo akurat miałam też taką sytuację niezbyt przyjemną ze swoim tatą, że w ogóle, że w życiu nam się tak układało niezbyt ciekawie i postanowiłam właśnie wtedy na tej spowiedzi, że przebaczę tacie i udało się akurat nie zdać prawo jazdy w jego imieniny. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie przypadek, ale dla mnie to nie jest przypadek, że akurat tak Pan Bóg działa na nas. I też mam też taką sytuację drugą, gdzie nie udało mi się zdać matury z języka angielskiego ustnego i tylko z tego jednego przedmiotu nie zdałam, a nie poszłam na egzamin poprawkowy w sierpniu i powiedziałam sobie, że pójdę na następny egzamin, na następną maturę za rok. I akurat w tym roku też się zdarzyło, że poszłam tak zniechęcona, bo w ogóle się nie uczyłam się nic na egzamin i mówię sobie, no dobra, pójdę tam i powiem, że przyszłam tylko, żebym była obecna, że nie chcę tam w ogóle odpowiadać i zdawać. No i nauczycielka mówi do mnie, ale proszę, niech pani zdaje. Mówię, że nie zdaję, bo ja nie umiem nic, a po drugie to się spieszę do pracy, bo akurat też pracuję i wtedy akurat się zwolniałam z pracy i powiedziałam, że do 12 mogę być, a już egzamin
trwałam. No i dobrze, no i przejdźmy do sedna i?
No, jak? No i zdałam. I pani w ogóle mówi do mnie, no pani nie wierzy, że zdałam. Mówię, że nie. Ona się mnie pyta, a wierzy pani w ogóle w Boga? A ja mówię, no i tak sobie myślę, no żeby pani wiedziała, jak ja wierzę w Boga, nie? I ona mówi, no to ma pani zdane, nie? Mówię, tak? No na serio, ma pani zdane. Ja mówię, o, to dziękuję bardzo. I mówię do mnie, to niech pani teraz uwierzy, że jest Bóg. I jeszcze mam dwa takie właśnie doświadczenia, takie
może
właśnie...
Może Daria, bo wiele już wątków poruszyłaś. Tutaj się świecą następne telefony, na pewno by następni chcieli jeszcze coś nam opowiedzieć. Ja proszę cię, abyś się nie rozłączała. Bardzo ci dziękuję za te wypowiedzi. Tutaj na pewno ojciec jeszcze nam coś skomentuje razem z chłopakami.
Tak, tutaj Daria zwróciła nam uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, o której my często zapominamy, prosząc właśnie Pana Boga o różne rzeczy, o jakąś pomoc w tym naszym życiu doczesnym i czasami mamy do Niego pretensje, że to czy tamto nam się nie udaje. A tutaj Daria nam właśnie zwróciła uwagę na sakrament pokuty, jak ważne jest to, aby być w stanie łaski uświęcającej. Bo rzeczywiście wtedy, kiedy ja przyjmuję Chrystusa do swojego serca, wtedy, kiedy żyję w stanie łaski uświęcającej, ten mój kontakt z Panem Bogiem jest na pewno zdecydowanie bliższy i zdecydowanie łatwiejszy i na pewno milszy Panu Bogu. Myślę, że chłopaki to możecie też poświadczyć swoim doświadczeniem życiowym, że wtedy, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to tych rzeczy w naszym życiu zdecydowanie więcej nam się udaje.
Będąc w łączności z Bogiem, człowiek inaczej postępuje. Łatwiej mu podejść do pewnych spraw, wtedy w naszym życiu w jakiś sposób wydawałyby się nie do rozwiązania. Wtedy się zdajemy na Boga bardziej niż na samego siebie.
No niewątpliwie tak jest i rzeczywiście to, kiedy pamiętajcie o tym, że kiedy nam w życiu czasami nie wychodzi, że nie wiemy, gdzie odnaleźć właściwą drogę, co zrobić, żeby wreszcie zaczęło się układać, to jedyną drogą do tego, aby rzeczywiście zaczęło się układać, jest Kościół, jest Chrystus i przede wszystkim sakrament pokuty. Kiedy będziesz w porządku w stosunku do siebie, do Pana Boga, do drugiego człowieka, to wiele rzeczy na pewno się będzie tobie w życiu układało.
Znaczy spowiedź jest takim fantastycznym momentem, gdzie się odzyskuje taki spokój wewnętrzny. Wiemy, że jeżeli mamy jakieś takie problemy na głowie, to jesteśmy bardziej nerwowi, ciężko nam się w ogóle nad czymś skupić, a spowiedź taki spokój przywracam, przynajmniej tak z autopsji mogę powiedzieć, że po spowiedzi człowiek jest spokojniejszy, pewniejszy i do wielu rzeczy podchodzi z takim większym optymizmem, z taką większą ufnością, to się uda. Spróbuję, jeżeli taka jest wola Boża, no to się naprawdę uda.
Wiesz, niewątpliwie to jest świetna rzecz, ponieważ sakrament pokuty to jest tak wspaniała rzecz. Przychodzisz do katekonfesjonału obładowany różnymi grzechami, takimi czy większymi, a kiedy szczerze się wyspowiadasz, otrzymasz rozgrzeszenie, to odchodzisz lekki jak piórko. Te wszystkie grzechy, przewinienia, ich nie ma, po prostu zmywa się. Masz czystą, białą kartkę. To jest tak, jakbyś się na nowo urodził. To jest niesamowite, bo kiedy tutaj na ziemi coś nabroisz w szkole czy w domu na przykład, to ponosisz tego konsekwencje i to się ciągnie za tobą czasami, tygodniami i różnie to w życiu bywa. A kiedy odchodzisz od kratek konfesjonału, to automatycznie wszystko się odcina. Masz czystą, białą kartę i to jest właśnie piękne w sakramencie pokuty i wtedy rzeczywiście jesteśmy w skowronkach, prawda? Możemy się unosić i góry wtedy przynosić.
W sumie jest ta nazwa, sakrament pojednania, prawda?
No dokładnie.
Pokuty, co właśnie...
Ale też chyba sama taka świadomość właśnie spowiedzi, że spowiedź to jest taki praktycznie jeden z dość dobrych momentów, kiedy możemy skonfrontować to, co my czynimy, z tym, co Bóg od nas wymaga i od nas oczekuje. I właśnie jak już to ojciec wspominał, że w konfesjonale kapłan otrzymuje taki naprawdę wspaniały dar, kiedy potrafi powiedzieć coś w takim momencie, kiedy człowiek tego ewidentnie potrzebuje. I to jest naprawdę taki rzeczywisty, taki bardzo realny, namacalny moment spotkania się z Bogiem, kiedy człowiek ewidentnie poprzez usta kapłana, przez właśnie posługę za kratkami konfesjonału otrzymuje taką naukę, a nie inną, która pozwala to życie albo przyhamować, albo wprowadzić na jakiś taki konkretny tor, kiedy no gdzieś tam nasze życie się wykoleiło i jest potrzebny taki moment, kiedy się przychodzi i zamiast ja mówić do Pana Boga, czy na modlitwie, czy jakimś takim osobistym spotkaniu, wtedy to Pan Bóg wtedy przejmuje tą rolę i inicjatywę i wtedy to On mówi do nas. I właśnie tutaj jest genialna posługa kapłana, kiedy to On nam właśnie poucza nas właśnie za natchnieniem Ducha Świętego, co my mamy robić, jak to życie poukładać.
Wiecie, to wszystko oczywiście się zgadza, tylko my dzisiaj zapominamy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy w sakramencie pokuty, bo kiedy robicie sobie rachunek sumienia, to pamiętajcie, że nie tylko mamy sobie powyrzucać to, co było złe i negatywne w tym naszym okresie dostatniej spowiedzi, ale przede wszystkim też zwrócić uwagę na to, co było dobre, co udało mi się dobrego osiągnąć w tym czasie. Nie można na sakrament pokuty patrzeć tylko od strony takiej negatywnej, że przychodzę i powyrzucam to wszystko i będę oczyszczony. Nie, ja muszę też zwrócić uwagę na to, co było fajnego, co udało mi się zrobić, nad czym udało mi się w tym okresie dostatniej spowiedzi popracować, co udało mi się wypracować, jakie rzeczy, te, które były złe, zniknęły, a może jest ich mniej, a jakie są te dobre, które rozwinąłem w tym okresie, żebyście też na to patrzyli w swoim życiu, kiedy przygotowujecie się do sakramentu pokuty. Nie tylko patrzeć na to, co jest negatywne, ale też zobaczyć, co dobrego udało mi się w tym okresie osiągnąć. Na pewno ta spowiedź będzie zdecydowanie łatwiejsza, bo ja mam świadomość tego, że czasami trudno jest uklęknąć do kratek konfesjonału i powiedzieć, że to, czy tamto się narozrabiało, czy tak, a nie inaczej się zachowałem, bo to wszystko jest negatywne. Ale jak popatrzysz też od strony pozytywnej i księdzu też się możesz w konfesjonale pochwalić tym, że udało ci się to czy tamto zrobić, to na pewno ta sprawa będzie zdecydowanie inaczej wyglądała.
Znaczy to jest taki rachunek sumienia z postanowienia poprawy. Na ile zrealizowaliśmy dane postanowienie do kolejnej spowiedzi.
Dokładnie.
Ale często też patrzymy na przykład na sakrament pokuty i pojednania z perspektywy tego, że jest to jakaś taka swoista terapia. Człowiek mając problem, klęka przed Bogiem, w której akurat jest uosobiony w postaci kapłana, który jest tym łącznikiem, wyrzucając własne, powiedzmy, przewinienia, grzechy, też porusza takie niekiedy sfery życia, o których ciężko mu mówić na co dzień. Porusza problemy, które w jakiś sposób wewnątrz niego są zagnieździone.
Zgadza się, tylko wiecie, to też jest tak, że my tak naprawdę nie spowiadamy się kapłanowi, ale te nasze grzechy wyznajemy przed Panem Bogiem. Przed Panem Bogiem, który jest przy każdym waszym grzechu, który widzi wasze słabości, to co złego robicie i to co dobrego robicie. Czyli tak naprawdę On wie, co ty masz za skórą.
No ale w takim razie, to ja mam teraz takie pytanie. No to po co spowiedź? No po co ja mam to wszystko mówić, skoro to Bóg wie? No to ja żałuję, no i git.
Pan Bóg to wszystko wie, ale czy ty to wiesz? Czy ty sobie uświadamiasz na przykład, że w tym okresie tak, a inaczej się zachowałeś? Gdyby na przykład nie było tej spowiedzi, gdyby nie było tego rachunku, do którego was zachęcam, do codziennego rachunku, to czy umiałbyś zobaczyć, że na przykład udało ci się to czy tamto wypracować? Czy byś zobaczył, że na przykład od ostatniej spowiedzi popsułeś się tak, a tak, a tak, a zrobiłeś tyle i tyle dobrych rzeczy? Znaczy, tego byś nie zauważył. Sakrament pokuty nie jest dla Pana Boga. Sakrament pokuty jest dla człowieka.
Czy to jest taki jeden z elementów, warunków, aby nastąpił grzech ciężki? Musi być świadomość. W momencie, w którym mamy świadomość tego, że robimy źle, popełniamy grzech ciężki.
Jak popełniasz grzech lekki, też musisz mieć świadomość.
Ale też chyba taka sama świadomość konfesjonalna, bo człowiek właśnie klękając do kratek konfesjonalnego też musi się zdobyć na przyznanie się do winy. I to chyba też, to też przynajmniej mnie się tak wydaje, ma też taki czynnik decydujący, no bo jakby człowiek zgrzeszył i tak można powiedzieć takiej indywidualnej relacji z Bogiem się próbował usprawiedliwiać, czy nawet wyraził tą szczerą skruchę i żal, to niemniej jednak o wiele inną wartość ma przyznanie się no przed kapłanem, no przed Panem Bogiem w taki sposób realny, widzialny i taki rzeczywisty niż załatwianie takich spraw w taki sposób indywidualny, no bo to też zupełnie inną wartość ma.
I to jest też ważne, co Artur teraz powiedział, bo wy w sakramencie pokuty musicie też sobie przebaczyć i to jest bardzo trudne. bo Pan Bóg przebaczył każdemu z was. Jeżeli ktoś żałuje za swoje popełnione czyny, Pan Bóg każdemu z nas przebaczył. Ale my często sami sobie nie umiemy przebaczyć. Tego, że znowu tak, a nie inaczej się zachowałem. Że znowu miałem takie, a nie inne grzechy. Najtrudniej jest naprawdę przebaczyć sobie samemu. Łatwiej przebaczysz drugiemu człowiekowi niż sobie samemu.
No ale mamy też wstyd, no prawda? No bo często się boimy tego, że idę do spowiedzi i o Boże, w konfesjonale siedzi ten ksiądz, którego ja znam, on mnie zna, no i wstyd. No przecież jak ja mu powiem to i to, no przecież jak to wyjdzie, no to masakra, no to jest straszne.
Z własnego doświadczenia mogę ci powiedzieć, że o to możesz być spokojny, bo pierwsze to jest tajemnica spowiedzi, która nas, kapłanów, obowiązuje, a druga rzecz, sakrament pokuty to jest wyjątkowy czas. Spotkania człowieka, który się chce pojednać z Panem Bogiem, a ja jako kapłan temu spotkaniu tylko towarzyszę. Ja nie będę nigdzie, nawet nie mrugnę okiem na temat twoich grzechów na zewnątrz, poza konfesjonalem. Tą naukę, którą ode mnie otrzymasz, otrzymasz ją od Chrystusa. Te rzeczy, które będziesz wyznawał przed kapłanem, będziesz wyznawał przed Chrystusem. A przecież Chrystus był przy każdym z tych twoich popełnionych takich czy innych czynów. Więc nie musisz się wstydzić.
I to chyba jest też ten komfort, że jak idziemy do psychologa porozmawiać o problemach, no to jest jednak takie inne. A tu mamy jednak tę gwarancję, że choćby grożono, to kapłan nie zdradzi tajemnicy. Nie? Wiecie, mamy to przykłady świętych.
Do psychologa idziecie przede wszystkim do człowieka, żeby z nim porozmawiać. Do kapłana, czy skorzystając z sakramentu pokuty, rozmawiacie z Panem Bogiem. Wy nie wyrównujecie tych swoich niesnasek, czy tych swoich złych rzeczy z kapłanem, bo mnie nic nie zawiniłeś. Zawiniłeś względem Pana Boga i drugiego człowieka. Ty te rzeczy wyrównujesz między Panem Bogiem a sobą, a ja tylko temu się przyglądam.
No i to jest chyba bardzo fajne.
To jest cudowne.
A propos tej dyskusji, bo ciekawie właśnie, to jest to ta najlepsza oferta na świecie, Kościół dla człowieka. Pamiętam taką historię, kiedy tam jakoś znałem takiego protestanta, znam go, często jakoś się spotykaliśmy, rozmawialiśmy i on zadał właśnie to jedno pytanie, dlaczego wy się spowiadacie, po co ta spowiedź, a jak ci Pan Bóg odpuszcza grzechy? No przecież jest napisane w piśmie, że mogę prosić Boga i On mi odpuszcza, no ale skąd masz pewność, że ci odpuszczył, bo ja mam. Bo ilekroć idę do konfesjonału, słyszę, ja odpuszczam tobie grzechy. To słyszę. No i wiem, że go to wzięło. Wzięło go to, bo coś dosyć długo rozmyślał nad tym. Nie wiem, jak jest teraz tam do końca, ale wiem, że go wtedy to wzięło.
Bo to ja muszę usłyszeć od drugiego człowieka, prawda? Ja jako kapłan nie mogę się sam u siebie wyspowiadać. Ja idę do innego kapłana, bym to od kapłana usłyszał słowa pouczenia, słowa pocieszenia i to, co właśnie ojciec przed chwilą powiedział, słowa rozgrzeszenia tego, że Pan Bóg ci przebaczył. Sam sobie tego nie mogę zrobić, ale właśnie dlatego idę do innego kapłana, aby od innego człowieka to usłyszeć, te słowa.
I to jest piękne w Kościele. Przypomnę, najlepsza oferta na świecie Kościół, taki jest tytuł naszej audycji. Wiele też nowych jakichś wpisów jest na Facebooku, między innymi Basia, Kościół jest miejscem, gdzie odnajduję Boga. Jestem szczęśliwa, że mogę poczuć Jego obecność i zaprosić Go do swojego serca. Ewa, mimo tego, że jeszcze nie do końca znajduję miejsce w Kościele, ponieważ w moim mieście nie ma wspólnot, które angażowałyby ludzi w moim wieku i stanie, doceniam wartość sakramentów i nabożeństw. Bez Kościoła nie byłoby sakramentu pojednania z Bogiem. No właśnie o tym, czym mówiliśmy, komunii świętej, adoracji, nabożeństw, różańca, drogi krzyżowej, nie byłoby wspólnoty ludzi, którzy razem się modlą. I etc., etc., etc. Dziękujemy ci, Ewa, za ten twój wpis. Dziękujemy w ogóle wszystkim, którzy wpisują i którzy też telefonują, a zanim odbierzemy już następny telefon, zespół Anielsi, poślij mnie.
Za każdym razem drogowskazem jesteś mi na twoje słowo duch. Pokażę łaskę swą, nie czekam, aż mi się pokażesz na oczy. Panie, znasz drogę, którą kroczyć mam, świętą drogę.
Tobie pragnę być.
To ja, poślij mnie, tak śpiewał zespół Anielsi. Czas wzrastania. Temat Kościół jest najlepszym miejscem na świecie. I zanim jeszcze odbierzemy następny telefon, chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to poślij mnie, czyli to powołanie. Że w Kościele odczytujemy swoje powołanie, to kim mamy być, co mamy robić.
Czy ja myślę, że dzięki Kościołowi odczytujemy to powołanie, kim mam być i co mam w życiu robić. I tutaj znowu wracamy do tego punktu wyjścia, że Kościół to jest wspólnota ludzi. Tak naprawdę ci ludzie, którzy nam towarzyszą, pomagają nam odkrywać to nasze powołanie. To, co na początku audycji powiedziałem, że zadaniem nauczycieli, wychowawców, zwłaszcza w szkołach katolickich, jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w odkrywaniu powołania, bo my za nich nie odkryjemy ich powołania życiowego. Za nas nikt tego powołania życiowego nie odkrył. To oni muszą sami to powołanie życiowe swoje odkryć, a my jako osoby dorosłe mamy im w tym odkrywaniu powołania towarzyszyć i wspierać ich niewątpliwie w tych trudnych i ciężkich decyzjach czasami, prawda, chłopcy?
Tak, no, tak jest, ale całe szczęście mamy tą, ten plus, że jak to powiedział założyciel Salwadorianów, ojciec Franciszek Jordan, Bóg da nam wyraźny znak, do czego nas powołał. Czy to ma być małżeństwo, czy to ma być życie duchowne, czy to ma być życie też
osoby
nie tyle w samotności, co po prostu osoby nie będącej jakoś ani duchowną, ani właśnie związanej w związku małżeńskim, ale osoby, która żyje dla innych ludzi, która tą swoją samotnością właśnie służy innym ludziom.
Na chwilę przerwę, ponieważ mamy telefon.
Super.
I zaraz wrócamy do tego tematu. Halo?
Dobry wieczór, szczęść Boże, niech błogosławiony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Ja chciałem pozdrowić ojca Krzysztofa Bubaka, który był moim wychowawcą przez 2 lata w szkole w Wielicy. Ciekawe, czy mnie kojarzy teraz, mnie słysząc.
King Kong, dobrze cię kojarzę.
Ojcze, jesteś znany dla ojca, ale dla mnie nie jesteś znany. Jak masz na imię?
Znaczy ja jestem Tomek, pseudonim King Kong, jak ojciec Krzysztof mnie już przedstawił. No, byłem uczniem szkoły w Wielicy przez 2 lata, rocznik 2010 maturalny. No z ojcem Krzysztofem, no to jakby tam znamy się dosyć dobrze, tam najpierw się cieliśmy, ale teraz raczej jesteśmy kumplami. No i wraz z resztą klasy co jakiś czas odwiedzamy Wieliczkę jako absolwenci. Także bardzo serdecznie pozdrawiam i miło ojca słyszeć na antenie radia. I mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy w ojca skromnych progach.
No zapraszam jeszcze raz i bardzo dziękuję Tomek za telefon i że pamiętasz o nas.
No jakże mógłbym o ojcu zapomnieć, no.
Tomek, ale co jest najpiękniejsze w Kościele? Oprócz tego, że właśnie tutaj też i piękne relacje widzę właśnie, że jest, są przyjaźni, jakieś wspomnienia związane na przykład ze szkołą katolicką. A co jest takiego pięknego jeszcze w Kościele? Co byś powiedział?
Co jest pięknego w Kościele? No chyba to, że mimo tego, że ludzie się różnią między sobą, bo jakby, jak wiadomo, Kościół nie jest nie jest jedny wewnętrznie, bo ludzie się między sobą różnią, ale mimo wszystko wspólna idea, jaką jest właśnie wiara w Boga w wydaniu katolickim, wydaje mi się, że to jest właśnie najpiękniejsze, że łączy różnych ludzi o różnych zdaniach i że to wszystko funkcjonuje sprawnie.
Czyli Kościół jest jeden, a mimo różnorodności ludzi,
dokładnie,
którzy go tworzą. Dzięki, Tomek, jeszcze się nie rozłączaj.
I to jest rzeczywiście też bardzo ważne, co Tomek podkreślił, że Kościół jest jeden, ale składa się z różnych członków i rzeczywiście każdy z nas jest inny i Pan Bóg stworzył każdego indywidualnie, nawet bliźniaki, mimo tego, że są do siebie fizycznie pewno bardzo podobne, to psychicznie są bardzo różni. I to jest piękne w Kościele, że ta wspólnota, ta jedność, która centralizuje się w Chrystusie, jest różna, ale właśnie to, że się różni, jest piękne, bo rzeczywiście każdy z nas coś może do tej wspólnoty nowego wnieść. Każdy z nas może coś z siebie dać w tym Kościele i to na pewno jest też wyzwanie dzisiaj dla młodych, aby oni starali się też coś z siebie Kościołowi dawać. Nie tylko brać od Kościoła, powiedzmy to wychowanie, kształtowanie swojej osobowości, kierowanie, ale przede wszystkim też powinni coś sami od siebie dawać i to jest bardzo ważne i myślę, że każdy z was coś od siebie Kościołowi też daje.
Kiedyś właśnie jeden z ojców właśnie też, jak nam głosił rekolekcję, wspomniał taki bardzo fajny cytat, który właśnie teraz chciałbym przypomnieć, że Bóg przeznaczył każdemu z nas jakąś rolę w Kościele i nie ma takiej sytuacji, że nawet jak ktoś odchodzi z Kościoła, że inna osoba zastępuje jego miejsce. Wtedy Kościół po prostu staje się uboższy, ponieważ Bóg przeznacza każdemu człowiekowi jego specjalną rolę, którą musi odegrać, czy większą, czy mniejszą, to już wie Bóg, ale każdy z nas ma zadanie, no, które my odczytujemy jako właśnie sprawę w charakterze powołania. I też właśnie zauważyłem, że dość wiele osób stara się sprowadzić powołanie tylko do tego czysto kapłańskiego, bądź jak już taka szersza perspektywa, powołanie do życia w małżeństwie. I wiele osób uważa, że na tym powołanie się kończy. A zapominamy, że powołanie to jest też również życie w społeczeństwie. Przecież niekiedy się właśnie wspomina, że jest przysłowiowy lekarz z powołania, czy nauczyciel z powołania, że właśnie sprawa powołania jest takim, mnie się wydaje, że szerszą perspektywą, gdzie kiedy człowiek ewidentnie robi to, do czego został stworzony i w czym się odnajduje, to tutaj właśnie realizuje się i sam jako człowiek, i w społeczeństwie. I właśnie tutaj, jak ojciec wspomniał, daje gigantyczny wkład w Kościół, ponieważ każda osoba, mimo że jest różna, daje z siebie to, co czyni ją wyjątkową. I właśnie to jest siła Kościoła, że przez te wszystkie członki, jak to właśnie święty Paweł wspominał, te wszystkie członki tworzą jedno ciało i one współdziałając ze sobą dają znakomity efekt, z którego Kościół czerpie i tu jest właśnie gigantyczna siła Kościoła, który czerpie z wielości, czerpie z tych właśnie wszystkich talentów, które mają i to właśnie buduje nas wszystkich.
Znaczy najważniejszym takim powołaniem, do którego Kościół powołuje, jest powołanie do zbawienia. My w Kościele jesteśmy wszyscy powołani do zbawienia, nie wymieniając tych, którzy są powołani, czy to do kapłaństwa, czy to do małżeństwa, czy to do życia w samotności. Każdy z nas jest powołany do zbawienia, bo tą łaską, jaką udziela nam Kościół, tą łaskę niezwykłą, jest zbawienie.
Zgadza się, to jest bardzo ważne, co Józek przed chwileczką powiedział, że naszym życiowym powołaniem to jest powołanie do zbawienia i na tej drodze naszego powołania do zbawienia idziemy powoli i na różnych etapach waszego życia doświadczacie różnych powołań. Kiedyś zostaliście powołani do tego, żeby być na przykład ministrantami. Zostaliście powołani do tego, żeby być zuchami. Zostaliście powołani do tego, żeby być na przykład dzisiaj uczniami naszej szkoły. Za chwileczkę zostaniecie powołani do tego, żeby być studentami, a potem zostaniecie powołani do tego, żeby może założyć rodzinę, może pójść w stronę kapłaństwa, a potem zostaniecie powołani do obrania jakiegoś zawodu. I to powołanie towarzyszy nam przez całe życie. My przez całe życie będziemy podejmować bardzo ważne wybory, aby w końcu dojść do tego najważniejszego powołania, jakim jest nasze zbawienie.
To ja mam pytanie do ojca Marcina, jako ojcowie, którzy już to mają za sobą.
No mam nadzieję, że jeszcze nie, bo nasza droga do zbawienia jeszcze trwa.
Mają za sobą rozeznanie i wybór drogi życiowej. No my jesteśmy teraz wszyscy w trójkę razem z Arturem Liskiem w klasie maturalnej. No i wiadomo, że poza zdaniem matury, no to jeszcze trzeba wybrać co dalej. I myślę, że dużo osób, które nas słuchają teraz, też się zastanawia nad tym, co dalej. No, a jakaś taka recepta, jakieś dobre rady?
Czym jest powołanie? Właśnie powołanie to jest coś niesamowitego, ale to jest to, co jest najgłębiej położone w naszym sercu. To jest to, co będzie za każdym razem powracał, bo każdy z nas chciał być strażakiem, każdy z nas chciał być policjantem, księdzem, prezydentem, królem. Ale kiedy przychodzi ten czas takiego właściwego podejmowania decyzji w swoim życiu, kiedy za kilka miesięcy zdacie maturę i będzie trzeba podjąć kierunek studiów, który będzie już ukierunkowany na to, co będziecie robić w przyszłości, to zawsze będzie coś takiego, co będzie ciągle powracało. Bo ja może będę psychologiem, ale w głębi serca będzie coś może jeszcze innego się działo. Za chwileczkę może będę nauczycielem. Ale w głębi serca siedzi coś jeszcze głęboko. I to, co ciągle będzie powracało, co Pan Bóg będzie podszeptywał, to jest właśnie to powołanie, które przygotował dla Ciebie. Bo to Pan Bóg przygotował dla Ciebie.
Czyli to powołanie to jest coś, co jest jakby nadane z góry.
Coś, co będzie...
My w jakiś sposób, no nie tyle nie powinniśmy ingerować w to, co powinniśmy wręcz to odczytywać, prawda? W jaki sposób to powołanie odczytywać?
Każdy z nas powinien to odczytać. W jaki sposób... Przede wszystkim słuchać się w głos Pana Boga. To, co On Ci będzie mówił, bo te decyzje, które będziecie podejmować, nie możecie ich podejmować w szumie mediów, nie możecie ich podejmować w szumie towarzyszy, przyjaciół, ale musicie sami gdzieś usiąść, może w górach, może w kaplicy, może w takim wyjątkowym miejscu, gdzie będziesz tylko Ty i Pan Bóg i wtedy On Ci powie, co jest drogą Twojego powołania, tylko to jest to, co jest w głębi Twojego serca. Ty musisz się na tyle wyciszyć, aby usłyszeć ten głos Pana Boga, który będzie przebijał się przez to wszystko, co dzisiaj daje Ci świat.
Stąd chyba Jan Paweł II właśnie wspominał, że powołanie jest taką wielką tajemnicą człowieka, w którą właśnie należy wejść właśnie w kontakcie z Bogiem. I chyba tylko wtedy uważam, że człowiek będzie szczęśliwy, kiedy właściwie to odczyta i odpowie na nie, bo ponieważ dużo osób się zastanawia właśnie współczesny dramat młodego człowieka, ale też nie tylko młodych osób, kiedy osoba jest nieszczęśliwa w swoim życiu, kiedy zaczyna zastanawiać się nad tym, czemu jest nieszczęśliwa, zauważa, że właśnie zignorowała ten taki wewnętrzny głos, właśnie to co właśnie jakoś jest wspomniał, przebijało się tak cały czas, to po prostu zignorowała, bo uważała, że tak będzie lepiej dla niej i właśnie wtedy zauważamy, kiedy ludzie są nieszczęśliwi, czy są także w rzeczywistości osoby, które zignorowały to Boże powołanie, które Bóg dla nich przeznaczył, aby byli naprawdę w życiu szczęśliwymi.
I to się zgadza, bo my niejednokrotnie chcemy życie układać troszeczkę po swojemu i tym, Panie Boże, tam sobie siedź cicho, jak przyjdzie czas na to, żebyś Ty mi tutaj pomógł, to ja się do Ciebie zgłoszę, a na razie to ja sobie to życie chcę tak troszeczkę po swojemu poukładać, zobaczyć jak to będzie, w razie czego, jeżeli nie wyjdzie, to wtedy wrócimy do tej Twojej wersji, ale to nie tędy droga, bo zawsze, jeżeli będziesz układał życie tylko po swojemu, to wrócisz do Pana Boga, bo to się nie uda bez Pana Boga.
Gdy to chyba to do Pana Boga, nie?
No dokładnie.
Tu chyba też warto nie tracić czasu na takie, znaczy nie podejmować właśnie tak, że Pana Boga zostawić na później, nie słuchać Go w ogóle, ale chyba warto się z Nim pokłócić, żeby tak wytłumaczył, dlaczego On tak właściwie uważa.
Wiecie, Pan Bóg nie może być w tym wszystkim alternatywą. Tak jak Kościół nie może być alternatywą na nasze życie, tak Pan Bóg nie może być alternatywą w stosunku do naszego życia, do naszego powołania. Ty z Panem Bogiem możesz się pokłócić. Ty z Panem Bogiem możesz pójść w zaparte, że przecież to jest moje życie, jak je chcę sobie tak poukładać. No przecież mam chyba do tego prawo, mam wolną wolę, więc mogę tak i tak zrobić. Panie Boże, dałeś mi tą wolną wolę. Dlaczego Ty to i to chcesz mi wpychać na siłę? Pan Bóg Ci nic nie wpycha, bo tak naprawdę to ostatecznie to Ty podejmujesz decyzję. Nie Pan Bóg za Ciebie podejmie, tylko każdy z Was osobiście sam podejmie decyzję. Czy ona będzie zgodna z wolą Boga? To się dopiero okaże w przyszłości.
Ale Pan Bóg daje nam jakieś znaki, prawda? A propos naszego powołania.
Daje Wam znaki i stawia również ludzi jako te znaki, które w tym odkrywaniu tego Waszego powołania Wam towarzyszą. I na pewno każdy z Was już w jakimś stopniu doświadczył takiej ingerencji poprzez drugiego człowieka, Pana Boga. To, że postawił na mojej drodze takiego, a nie innego człowieka, to jest ta właśnie droga, która mnie prowadzi do mojego życiowego powołania. To, że trafiłeś do takiego, a nie innego przedszkola, to Pan Bóg postawił takich, a nie innych ludzi. To, że trafiłeś do takiej, a nie innej szkoły, to Pan Bóg właśnie postawił tą szkołę, tych wychowawców, tych nauczycieli, którzy dzisiaj przygotowują i pomagają Wam podjąć właściwą decyzję na Waszą przyszłość.
I wielkie Bóg zapłać Boże, dzięki Ci za to, że nam postawiłeś kiedyś na drodze ojca rektora, bo
To była naprawdę, to jest...
Takie oceny się szykują albo sprawdziały?
To jest początek roku szkolnego i to jest okropne.
Nie, to jest szczere, całkowicie szczere i prawdziwe, że ojciec rektor jest właśnie taką osobą, która jest ewidentnym palcem Bożym.
Wiecie, na szczęście nam. Pan Bóg nie stawia tylko jednej osoby, ale tych osób w waszym życiu jest na pewno dużo więcej niż tylko ojciec rektor, ale też są na pewno wasi rodzice, którzy też gdzieś tam pomagają wam w odkrywaniu waszego powołania. To są niewątpliwie wasi dziadkowie, którzy gigantycznie dużo czasu poświęcają na modlitwie wasze intencje, żebyście na pewno dobrą drogę życiową obrali, i również wasi przyjaciele, którzy wam towarzyszą w podejmowaniu tych właściwych wyborów. Tych osób na tej drodze postawionej do właściwego wyboru waszego życia jest naprawdę bardzo dużo.
To nasze znaki drogowe, które nam pomagają wybrać cel.
I też tutaj chyba taka świadomość właśnie tej szkoły, którą właśnie teraz tak mi przyszło właśnie skojarzenie, wybraliśmy. Szkoła katolicka, która też swoistego rodzaju jest takim miejscem, kiedy możemy to powołanie odczytywać. Jakiekolwiek by ono nie było, przynajmniej to jest moje zdanie, że szkoły katolickie dają idealne warunki ku temu, aby właśnie młody człowiek mógł w spokoju, bez takiego, można powiedzieć, zgiełku współczesnego świata, jakie bardzo często zauważamy w innych szkołach, w szkołach takich naprawdę dużych, potężnych, kiedy dzieje się wszystko, a niekiedy Bóg tam przemyka się bokiem, korytarzem, albo go wcale niektóre osoby próbują zepchnąć. Właśnie w szkołach katolickich uważam, że ta atmosfera ku rozeznawaniu powołania. I to właśnie przypominam, jakiekolwiek by ono nie było, bo nie możemy przypiąć łatki, że to jest kuźnia
dokładnie, księży, kapłanów, zakonników albo, i sióstr zakonników.
No właśnie,
żadnego z nas nie wpycha na siłę do habitu.
To się wszystko zgadza, wiecie, ale dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest dosyć prosta. Bo w większości szkół katolickich, dzięki Bogu, Chrystus mieszka pod tym samym dachem, co wy. I to jest właśnie niesamowite. Tego nie mają szkoły publiczne, a szkoły katolickie mają kaplice, mają miejsce na modlitwę, na adorację Najświętszego Sakramentu. I to wszystko sprzyja temu, że wy możecie w ciszy, w spokoju i w takiej atmosferze rzeczywiście z Panem Bogiem przedyskutować tą drogę waszego powołania, tą drogę odkrywania waszego powołania właśnie w zaciszu kaplicy.
I też jest chyba ten plus, że w szkole katolickiej, jeszcze takiej szczególnie jak nasza, nasza szkoła jest bardzo małą szkołą, bo nas w klasie jest 8, nie jesteśmy numerem w dzienniku, jesteśmy osobą z imieniem, nazwiskiem, bardzo dobrze znaną przez nauczycieli. Nauczyciele nas znają, nasze problemy, nie tyle dlatego, że my się po prostu im jakoś zwierzamy wylewnie, tylko oni przy takiej małej ilości uczniów znają nas na wylot. Też mamy właśnie możliwość porozmawiania, podzielenia się, czy to między sobą, mogę się podzielić ze swoim przyjacielem refleksjami, porozmawiania, to jest bardzo cenne. I ten plus, że o każdej porze dnia i nocy możemy porozmawiać z osobą duchowną, która, czy to z ojcem, czy to z innymi wychowawcami, i też cały czas mamy możliwość spowiedzi, i to jest właśnie fantastyczne.
I to jest miejsce, gdzie człowiek rozeznaje powołanie, właśnie ta wspólnota.
Jakiekolwiek by ono nie było.
Jakiekolwiek by ono nie było, czyli znowu, najlepsza oferta na świecie to jest Kościół, to jest miejsce, społeczność, wspólnota, gdzie rozeznajemy swoje powołanie, czyli drogę wiodącą nas do szczęścia. To jest takie światło.
Stoję przed tobą tu, słucham, co mówisz do mnie, nie chcę pomylić dróg, chcę iść za tobą wiernie, wiem, że nie zgubię się, masz dla mnie to najlepsze, wiem, nie zawiedziesz mnie, chcę ufać ci zupełnie. Rozpraszasz cały mrok przede mną, już nie nastanie noc. Ty jesteś światłem, które świeci dla mnie, twoje słowa mówią, jak mam żyć. Światłem jesteś ty, to twoją wolę chcę wypełniać zawsze, więc za tobą ile starczy sił. Stoję przed tobą tu, słucham, co mówisz do mnie, nie chcę pomylić dróg, chcę iść za tobą wiernie, wiem, że nie zgubię się, masz dla mnie to najlepsze,
wiem, nie zawiedziesz mnie. Chcę ufać ci zupełnie. Rozpraszasz cały mrok przede mną. Już nie nastanie noc. Ty jesteś światłem, które świeci dla mnie. Twoje słowa mówią, jak mam żyć. Światłem jesteś ty. Sił, światłem jesteś ty. Będę iść za tobą, krok za krokiem, dzień po dniu. Jezu, jesteś drogą. Niech prowadzi mnie twój duch. Będę iść za tobą, krok za krokiem, dzień po dniu. Jezu, jesteś drogą. Niech prowadzi mnie twój duch. Będę iść za tobą, krok za krokiem, dzień po dniu. Jezu, jesteś drogą. Niech prowadzi mnie twój duch. Będę iść za tobą, krok za krokiem, dzień po dniu. Jezu, jesteś drogą. Niech prowadzi mnie twój duch. Ty jesteś światłem, które świeci dla mnie. Twoje słowa mówią, jak mam żyć. To twoją wolę chcę wypełniać zawsze. Świeci dla mnie. Twoje słowa mówią, jak mam żyć. Światłem jesteś ty. To twoją wolę chcę wypełniać zawsze. Biec za tobą, ile starczy sił. Światłem jesteś ty.
Michał Król, ty jesteś światłem. I audycja Najlepsza oferta na świecie Kościół. Gośćmi są ojciec Krzysztof oraz uczniowie prywatnego liceum ogólnokształcącego Franciszkanów w Wieliczce. W międzyczasie właśnie Ania napisała: każda dusza, każdy w Kościele powołany jest do tego, by kochać, więc by dawać samą siebie Kościołowi, by dzielić się tym, co ma w sobie z Kościoła, by składać z siebie ofiarę na rzecz Kościoła. Nie może być tylko biorcą. To nie jest cecha miłości brać. Cechą miłości jest rozdać siebie. Zatem powołani jesteśmy do miłości, a więc do tego, by rozdawać siebie. Mamy być świadomymi członkami Kościoła, którzy, wiedząc o swoim powołaniu, czynią wszystko, by to powołanie zrealizować. Dlaczego? Ze względu na miłość do nas. Dzięki Aniu za ten wpis.
No pięknie, rzeczywiście już padły te słowa i dzisiaj dosyć często one padają, że my nie tylko mamy brać od Kościoła to, co dobre, ale mamy przede wszystkim dawać jak najwięcej od siebie temu Kościołowi, aby inni mogli również od nas brać. I to jest też piękne w Kościele, że my możemy dawać siebie innym, prawda?
To chyba też powołanie nas do tego ukierunkowuje, co my możemy właściwie dawać, prawda? Bo ksiądz jest dla wiernych. W małżeństwie mamy męża dla żony, żonę dla męża i dla potomstwa innych ludzi, człowieka żyjącego samotnie dla pozostałych ludzi, którzy tego potrzebują, prawda?
Wiecie, my mamy dawać siebie każdemu, kto tego potrzebuje. Tą miłość mamy obdarowywać tak naprawdę każdego człowieka, który tej miłości potrzebuje, a który tej miłości może nie doświadcza, zwłaszcza tym ludziom, którzy tej miłości do tej pory nie doświadczyli i może jej nie czują. Dlatego też tak ważną rzeczą w Kościele jest przede wszystkim modlitwa i o tym dzisiaj jeszcze nie mówiliśmy, ale ta modlitwa dodaje nam siły w Kościele i to jest to, co nas jednoczy, to, co nas łączy. I tą modlitwę, jeżeli ofiarujemy nawet w intencji tych osób, których nie znamy, a którzy tej modlitwy potrzebują, to jest to od nas bardzo wielki dar, ponieważ Pan Bóg tej modlitwy na pewno nasze wysłuchuje i o tym też musimy pamiętać, zwłaszcza o tych ludziach, którzy czują się samotni, którzy czują się zapomnieni w Kościele, że są ludzie, którzy modlą się za nich, którzy o nich pamiętają i na pewno oni w jakiś to sposób też odczują tą naszą pamięć.
W Kościele nikt nie jest samotny.
W Kościele nikt nie jest samotny, bo tak jak powiedzieliśmy już kilka razy, Kościół to wspólnota bosko-ludzka. I my jako wspólnota jesteśmy ukierunkowani przede wszystkim na Pana Boga i na siebie, na tą taką relację między sobą.
My winniśmy się poświęcać jak gdyby dla tej wspólnoty w całości. Kiedyś ktoś tak mądrze stwierdził, że tylko życie ofiarowane innym warto jest przeżycia. I nasze życie powinno się opierać też na takiej ofiarności wobec siebie nawzajem. Na tej ofiarności nie tylko takiej, powiedzmy, duchowej, tej modlitewnej, ale też jakimś takim zewnętrznym wsparciu, okazywanie takiego zewnętrznego wsparcia, zaangażowanie w działalność. Działalność na rzecz drugiego człowieka, działalność na rzecz Kościoła.
A w jaki sposób możecie to zrobić jako uczniowie na przykład?
Na przykład
jako
pomagając sobie nawzajem, tak? No, ktoś ma jakiś problem, dajmy na to z nauką, w naszej szkole wspólnie próbujemy w jakiś sposób zaradzić go, tak?
Nie można być dobrym ze wszystkiego, prawda? Wiadomo, dokładnie, że każdy jest dobry z czego innego. Na przykład Józek jest dobry z matematyki, to poproszę go o pomoc w matematyce. Artur jest dobry z angielskiego, poproszę go, pomóż mi, Artur, w angielskim. I wiem, że on mi nie odmówi. Tak samo oni mają gwarancję tego, że jak przyjdą, to tak samo ktoś im pomoże, nie zostawi się na lodzie, prawda? Tylko też pomoc to nie jest zrób to za mnie. Ja ci pomogę, ale nie zrobię tego za ciebie, nie będę cię wyręczał, bo często tak traktujemy, on mi nie pomógł, czytaj, nie zrobił tego za mnie. I też warto pamiętać, że człowiek nie jest stworzony do tego, żeby być egoistą, do tego, żeby być właśnie egocentrykiem. Człowiek jest istotą społeczną, która potrzebuje wspólnoty, już niekoniecznie, prawda, już, oczywiście, że Kościół jest wspólnotą, ale człowiek nie może żyć sam, nie jest w stanie żyć sam, ponieważ potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem.
Pomoc to nie dawanie rybki, tej przysłowiowej rybki, tylko dawanie wędki, która w jakiś sposób pomoże mi wyłowić się z tego problemu, tak?
Złowić rybkę.
Ale no, tutaj też chyba taka sama świadomość właśnie tego wsparcia, tej właśnie miłości w stosunku do drugiego człowieka, do którego każdy z nas jest wezwany w pewien sposób, że właśnie okazywanie miłości drugiemu człowiekowi też jest dążenie do tego, aby ten drugi człowiek stawał się, no można powiedzieć, lepszą wersją samego siebie, aby ubogacać to, co tego ubogacenia wymaga. I może nie tyle tylko właśnie pomoc, ale też bycie z drugim człowiekiem też stanowi właśnie budowanie wspólnoty. No, nasza szkoła przez to, że jest specyficzna i można powiedzieć mieszkamy są pod jednym dachem, powoduje też to, że jesteśmy dla siebie wzajemnie.
Wszyscy uczniowie mieszkają, tak?
Tak, dokładnie. Mhm. I właśnie to, że my jesteśmy blisko siebie, też właśnie powoduje to, że my w niejaki sposób stajemy się dla siebie wzajemni. I właśnie to, że ktoś jest przy tym drugim człowieku, że nie czujemy się jakoś osamotnieni, wykluczeni z grupy, też nam wiele daje, że wiele osób będąc się ubogaca poprzez przystawanie z wartościowymi ludźmi. Niektóre osoby, które mają świetne zainteresowania, przychodzą do nas, do szkoły i zarażają w pewien sposób innych, no, czy to ze względu na jakieś zainteresowania, czy to z nauki, czy to z muzyki, czy to ze sportu. Jest naprawdę bardzo wiele fajnych przykładów, które wpływają na nas młodych, że samo bycie z tym człowiekiem stanowi jakiś sposób ubogacenia siebie wzajemnie i to chyba jest takim gigantycznym plusem.
Plusem jest też to bardzo dużym, że my się w tej szkole uczymy życia z drugim człowiekiem. Nie uczymy się tego, dokładnie, że moje potrzeby są najważniejsze, że ja jestem najważniejszy, tylko wspólnota, prawda? Że czasem drugie... Nie tylko ja się liczę, tylko właśnie liczymy się wszyscy i musimy nawzajem o siebie, siebie wspomagać.
Ale skoro właśnie tak się uczycie tego wszystkiego, jakoś bardzo, bardzo pięknie mówicie o tej wspólnocie waszej, mnie w ogóle interesuje też takie praktyczne rzeczy, na przykład w waszej szkole, bo mówicie, że tam mieszkacie, czyli musicie mieć jakiś rytm dnia. Jak to wygląda? Jak
jest,
takie
jest
życie?
Taki ogólnie przyjęty program, który każdy z nas no, jest zobowiązany do przestrzegania tutaj, że tak powiem, można
jest
powiedzieć,
porządek,
ojciec, tak? Ojciec rektor jest naszym
Zaczynamy o 6:30 pobudką od poniedziałku do piątku. Potem mamy o 7 rano mszę świętą lub modlitwę brewiarzową w poniedziałki i wtorki. Po mszy świętej jest pierwszy najważniejszy punkt dnia, czyli śniadanie. Tak żartobliwie, a potem właśnie następują lekcje.
Do której macie lekcje?
Zazwyczaj do 13.25. Tam 6 lekcji dziennie. Po czym właśnie następuje taki czas wolny, że każdy z nas może wyjść na zakupy.
Oczywiście jest też obiad, o czym nie możemy zapomnieć.
Przepraszam, drugi najważniejszy punkt dnia.
Drugie śniadanie, przepraszam bardzo.
Jeszcze drugie śniadanie, pominęliśmy najważniejsze punkty dnia.
Za chwilę się okaże, że życie w szkole kręci się wokół jedzenia.
I spania jeszcze czasem. Nie, ale potem mamy taki czas wolny.
Trochę czasu wolnego, tak? Później
na wyjście.
Co?
No później jest studium, kiedy każdy z nas właśnie przebywa w pokojach i mamy taki czas właśnie przeznaczony na to, by się uczyć. No jak wiemy, niekiedy różnie to wychodzi, tutaj ojciec nas
motywuje do pracy. Ale jest to czas zagwarantowany na naukę.
Tak, to jest czas, który jest przeznaczony i też stwarza takie wspaniałe warunki ku temu, że jest faktycznie spokój w szkole, nie ma jakiegoś hałasu czy jakichś takich warunków, które by nam przeszkadzały.
Co niestety czasem prowadzi do nieprzewidzianych zaśnięć.
Również się zdarzają.
I budzenia.
Ale mamy wspaniałych wychowawców, którzy dbają o to, żebyśmy właśnie nie spali, tylko się uczyli.
Dbają o nasze wychowanie.
No dobrze, ale edukację. Tak uczycie się ile? Do samej nocy? Czy
nie, uczymy się od 15.30 do 17.40, po czym następuje ostatni, najważniejszy punkt dnia, mianowicie kolacja. I potem znowu mamy czas wolny. Czyli jakaś telewizja, rekreacja, możemy zagrać w bilarda, pójść na siłownię,
oczywiście,
pobiegać.
Oczywiście wówczas wtedy życie towarzyskie w kolegium również kwitnie, tak. Tudzież na różnych spotkaniach
gwałtownie wzrasta spożycie kawy, herbaty.
Kawy, herbaty, tudzież różnych innych słodkich rzeczy.
Podnosi się poziom cukru.
Tak, co jest też takim miłym elementem, kiedy właśnie to, że w innych szkołach uczniowie przebywają, są tylko na tym czasie lekcji, no i te przerwy są albo 5, albo 10-minutowe, no to nie tworzy się takich relacji z uczniami jak u nas, kiedy no po tej kolacji siedzimy w pokojach, możemy porozmawiać, czy spędzić ze sobą czas właśnie przy tej kawie i ciastku. To jest takim fajnym elementem, ponieważ osoby po wyjściu ze szkoły są bardzo związane z sobą i właśnie tutaj jest plus tej szkoły, że tworzą się więzi, które niekiedy trwają bardzo, bardzo wiele lat.
Mieliśmy okazję to słyszeć.
Dokładnie, że osoby wychodząc tęsknią za tą społecznością w kolegium, kiedy zżyliśmy się przez te 3 lata, no i później idziemy dalej świat i pamiętamy o tych kolegach, z którymi no dzieliliśmy te
przełomowe. A co robicie w sobotę i niedzielę?
W sobotę i niedzielę mamy troszkę luźniejszy plan, wiadomo, żeby odpocząć. W sobotę wysypiamy się porządnie. Tak samo mamy mszę świętą, to jest bardzo istotny punkt programu, bardzo cenny. Czasami rzeczywiście się tego nie docenia, tak przeleci, ale potem z opowiadań absolwentów rzeczywiście słyszymy, że to było bardzo istotne i potrzebne. I wtedy w taką, też oczywiście to jest bardzo znaczenia, sami dbamy o szkołę, uczymy się takiej odpowiedzialności, że nie mamy ekipy pań sprzątaczek, tylko sami też musimy zadbać o porządek, sami musimy zadbać o czystość. No, to jest też cenne doświadczenie, bo można się nauczyć obsługi różnych zaawansowanych sprzętów, jak miotła, mop, wiadro i takie.
Tudzież pralka, żelazko.
Przez tak. Niektórych po raz pierwszy używane w szkole.
Tak, to też taka właśnie świadomość, że osoby przychodzące do kolegium muszą niektóre lżej, niektóre bardziej brutalnie stanąć przed taką codzienną rzeczywistością, że życie nie jest tak łatwo zorganizowane, że w domach się wkłada pranie do kosza, po czym przez taką magiczną osobę w domu zwaną mama to się samo upierze, samo się wyprasuje i samo dziwnym trafem pojawi się w półce złożone, ładne. Tylko no niekiedy musimy sami zadbać o takie najcodzienniejsze obowiązki, które również uczą nas życia, samodzielności. Niektóre osoby dość boleśnie przeżywają swój pierwszy kontakt z nićmi, z żelazkami i z pralkami.
Ale potem później to już staje się pozytywne. Też wspólne uczenie się prasowania koszul. To jest wiele ciekawych opowieści,
wiązanie
z tego
krawatów.
Wychodzi. Ale to z tego naprawdę można...
jest w pobliżu gdzieś.
Tak, zawsze jest alarm również.
Cykl audycji można by poświęcić
temu. Można tak stwierdzić, mi się wydaje, że moi koledzy do tego w jakiś sposób się przyłączą, że jesteśmy taką jedną wielką 30-osobową rodziną, na której czele stoi ojciec dyrektor, który jest mamą, tatą, naszym wychowawcą, naszym ojcem duchownym, w którym w każdym problemem. Niezależnie od tego, o której godzinie przyjdziemy, zawsze drzwi są otwarte, klucze z autopsji nawet. Mogę sam stwierdzić, wiszą czasem do godziny drugiej, wpół do trzeciej w nocy. Ojciec Hektor jest zawsze gotowy na rozmowy i pomaga rozwiązać każdy problem.
Też jesteśmy wspólnotą i warto to zaznaczyć, że w naszej szkole mamy fantastyczne możliwości korzystania z różnych form aktywności. W soboty mamy taki czas, nazywamy to rekreacją, że siadamy, oglądamy wspólnie film, rozmawiamy. Wtedy jakąś pizzę czy coś. I także mamy wyjazdy wspólne, czy to wychodzimy do kina, czy to jeździmy na wycieczki. Ostatnio byliśmy właśnie na wycieczce w Warszawie. No fantastyczny czas, gdzie naprawdę już jesteśmy trzeci rok ze sobą, więc można powiedzieć, że się dotarliśmy i przetarliśmy i wiemy, mamy to praktycznie pewne, że wychodząc z tej szkoły te znajomości będą trwać bardzo długo.
Czyli taka szkoła, tak jak właśnie, czyli wspólnota, mały kościół, kościół taki, czyli wspólnota, to widzimy, że jest to bosko-ludzka społeczność, wspólnota. Widzimy, że ten kościół jako najlepsza oferta, bo nie ma lepszej. Tutaj pięknie ojciec powiedział, że nie ma alternatywy dla Boga. Nie ma czegoś takiego jak alternatywa dla Boga.
Też nasza szkoła na przykład daje duże warunki, duże możliwości do rozwijania się. I to pod kątem kultury, czy to pod kątem nauki. Te wyjścia do filharmonii, czy organizacji wyjazdów do teatru, do kina, o której,
no właśnie.
Której nasi wychowawcy...
Czyli jak mamy wolne, to jeszcze wychodzimy.
Tak, dokładnie.
Kościół... Najpiękniejsze miejsce na świecie. Ja przypomnę wszystkim, że naszymi gośćmi tutaj w programie byli, ale jeszcze będą z nami, bo za chwilę będziemy się modlić. Uczniowie oraz dyrektor, ojciec Krzysztof Bobak, franciszkanin, prywatnego liceum ogólnokształcącego franciszkanów w Wieliczce. Już za chwilę pomodlimy się modlitwą na zakończenie dnia i zakończymy po tym audycję. Natomiast... Tak, przed modlitwą jeszcze niech nas prowadzi ten zespół Exodus 15 piosenką pod tytułem Nasz Bóg.
Wodę zamieniłeś w wino, ślepi przy tobie znów widzą, któż jest jak ty, tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, któż jest jak ty, tylko ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z tobą.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Uznamy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, robiąc rachunek sumienia z dnia dzisiejszego. Spowiadam się Bogu,
Wszechmogącemu, i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem.
Moja wina.
Moja wina. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmieni nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie, dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie.
Żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych, czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju,
według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
I tak szybko nam przeleciał ten cały czas naszego czasu wzrastania. Bardzo dziękuję wam za przybycie, za ten czas, za tę audycję, za ten temat. Najlepsze oferty na świecie Kościół. I bardzo dziękuję Józkowi. Kogoś pozdrawiamy?
Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja z Istebny i wszystkich słuchaczy radia. Pozdrawiam profesorów, gonopedagogiczny naszego liceum.
Oj, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
To już Dominik się włączył w te pozdrowienia, tak? Kogo jeszcze?
No to i pozdrawiamy rodzinę oczywiście, wszystkich znajomych, parafię. No i tych, którzy oczekują na pozdrowienia.
Artur?
Ja chciałem pozdrowić wszystkich młodych ludzi, którzy słuchają nas, którzy tak jak z nami jednoczą się właśnie w kościele i którzy właśnie kierują się ideą kościoła dla młodych, a także wszystkich naszych kolegów z kolegium, wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchali. I
absolwentów.
Oczywiście.
No i ojciec rektor, ojciec Krzysztof Bobak, franciszkanin.
Ja się podpisuję pod wszystkimi tymi pozdrowieniami. Pozdrawiam cały kościół. Czyli tą wspólnotę ludu Bożego.
Dziękuję jeszcze raz. Życzę udanego powrotu do Wieliczki z powrotem do prywatnego liceum franciszkanów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Dziękuję wszystkim, którzy włączali się, czy to na Facebooku, czy to telefonicznie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.